Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Bolesław Leśmian, Klechdy polskie. Czyta Paulina Chruściel. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika. Rafał Poławski. Wiedźma. W noc grudniową, po sutej wieczerzy, wójt zbliżył się do okna i zasunąwszy dłonie w kieszenie, gapił się przez chwilę na śnieg, który za oknem uzbierał się we wzgórze puszyste i to błękitniał, to skrzył się znikliwie i niepochwytnie odskakującymi od jego powierzchni gwiazdami zaostrzonych w ciemności brylantów. Światło z izby, na świat Boży wybiegłe, rozwidniało część wzgórza śniegowego swym sztucznym, do zaduchu izdebnego nawykłym poblaskiem, ukazując w tym miejscu płytki i samotny ślad obutej stopy męskiej, z głębszym nieco wydrążeniem od obcasa, w którym ktoś ciekawy, czy też nic pilniejszego do roboty nie mający, zatkwił starannie patyk, zawierzywszy go czapką dziurawą i niecałą. Wójt z brylantów gwiaździstych przeniósł wzrok na czapkę, jako na przedmiot wybitniejszy, który samotniał na tle śniegu tak, jakby dla braku głowy ludzkiej pod sobą czuł się bezradnie i nie mógł się do nieznanych mu potrzeb przygodnego patyka zastosować. Wójt, patrząc na czapkę, myślał właściwie o tym, że but, który w śniegu ślad wyżłobił, był zapewne i nowy jeszcze, i mocny, a przy tym od czasu do czasu zdawało mu się, że ot, za chwilę, ni stąd, ni zowąd, ów patyk samotny zdejmie nagle dziurawą czapkę i ukłoni mu się przyjaźnie, a nawet po imieniu go zawoła. Tak czy owak, wójt gapił się i trawił wieczerze, rozprowadzając językiem po podniebieniu pozostały kiedyś w chwilowym zaniedbaniu smak spożytej bezpowrotnie kiełbasy z czosnkiem, która mu zawsze i niezmiennie dostarczała tej samej, a nigdy niewyczerpanej i nigdy dość niewyzyskanej przyjemności. Nagle, przypadkowym spojrzeniem, zawałęsawszy się ku niebu, wójt zauważył ukosem na niebie jakiś ruch pośpieszny i celowy, ani z miejscem niezgodny, ani w rozsądku ludzkim nie mający żadnego uzasadnienia. Bacznie tedy skierował wzrok bystry w stronę przyłapanego na niebie ruchu i dla tym ściślejszego widzenia uczynił z obydwu dłoni nad oczyma rodzaj strzechy czy też okapu, aby wszystką siłę wzroku na tym jednym punkcie skupić. Wówczas stwierdził wyraźnie, że znana we wsi baba, Bartłomiejowa, okraczywszy łopatę, harcuje po niebiosach z rozpuszczonymi na wiatr włosami i powiewa białą koszulą, która na bezbronnym tle szafirów wichrzy się ogoniasto, niby jakaś śnieżyca, furkotem własnych fałd spłoszona, jakby właśnie tym szafirom takiej tylko śnieżycy w grudniu dla zupełnego zadowolenia zbrakło. Na twarzy wójta zjawił się wyraz zgrozy urzędowej i nieludzkiego zastanowienia, które ją w końcu wykrzywiło w sposób samemu wójtowi dotąd nieznany i w innych okolicznościach zgoła niedostępny. Zdawało się, że ta twarz piegowata, rudymi wąsami z rzadka pod nosem potrząśnięta i płowem ślepiem zaledwo rozwidniona, w poczuciu własnej bezsiły oraz oburzenia pokurczy się nagle w pięść bezmyślną i raz na zawsze w sobie zamilkłą, aby nigdy już nie odzyskać dawnego kształtu. Wójt był człowiekiem wyrozumiałym. Wobec najmniej nawet spodziewanych wypadków zachowywał spokój niewzruszony i przybierał wyraz służbistej, rzeczoznawczej zadumy. Jakby wszystko z góry przewidział i jeno zastanawiał się nad wyborem odpowiednich, a jemu jedynie znanych środków przywrócenia ładu i porządku. Wyraz ten odznaczał się właściwie zupełnym brakiem jakiegokolwiek wyrazu, a brak ów nadawał twarzy wójta powagę. Zabezpieczał od wszelkich możliwych, a nieobliczalnych ze strony zwierzchności, zarzutów, oraz wyosabiał ją wśród reszty twarzy ludzkich jak wyspę jałową, na której wszystko posiać można, ale nie z jednakim skutkiem. Gdy inni, słuchając zbyt uczonej przemowy jakiegoś uspołecznionego obywatela z okolicy, poparskiwali nie tłumionym, a pilnie na pogotowiu w gębie trzymanym śmiechem, aby podkreślić i wyróżnić w ten sposób słowa i zdania, najmniej zda się owego śmiechu żądne, wójt przez cały czas nieproszonej zresztą przemowy trwał bez ruchu i zupełnym brakiem wyrazu na skamieniałej twarzy przykuł do siebie bezdomną nieco uwagę stropionego obywatela, że ten ostatni do końca nie mógł oczu od twarzy wójta oderwać, jakby się bał, że poza granicami tej twarzy jako bezimienny przytułek oczom jego usłużnie nastawionej znajdzie jeno otchłań, która go o zawrót głowy przyprawi. Po wyjściu obywatela zaśmiano się głośniej i zaszurano butami po podłodze. Wójt wszakże powagi swej nie poniechał. Dopiero wówczas, gdy wszystko naokół ucichło, wybuchnął nagle krótkim i gwałtownym, jak wystrzał armatni śmiechem i natychmiast śmiech urwał, skinieniem dłoni powstrzymując innych od spodziewanego wtóru. Wyrozumiałość wójta podziwiano powszechnie. Wyrozumiałość ta jednak pierzchła wobec zjawiska, które przed chwilą zobaczył. Otrząsnąwszy się z pierwszego wrażenia, przetarł oczy i zawołał do żony, która z izby przyległej na wołanie przyszła. — Spójrz no! Przez okno w samą otworzystość nieba! — rzekł głosem zmartwiałym i na wpół jeno z gardła dobytym. — Spójrz i powiedz, co widzisz. To samo co ja, czy nie to samo? Wójtowa wyjrzała przez okno i klasnęła w dłonie. Bartłomiejowa? Szepnęła tłumiąc w piersi okrzyk zdumienia. Trudno się pomylić, potwierdził wójt, smętnie kiwając głową. I trudno baby wśród gwiazd nie wyróżnić. Znam ją nie od dzisiaj i gdybym nawet jeno koszulę pustą w niebiosach zoczył, też bym po samym kształcie oglądania niegodnym Bartłomiejową poznał. Zamiast łopatą śnieg od progu chałupy odgarniać, od powietrznego truchta czarami ów sprzęt zniewala, aby oczy ludzkie niepokoić i niebu swą obecnością nieczystą bruździć. Bartłomiejowa właśnie uderzeniem pięty łopatę do biegu znagliła. Włos jej szpakowaty rozpierzył się na tle nieba i wił się w zwyżku gwiazdom, na kształt dymu bujnie uchodzącego z komina. Sztywność łopaty kłóciła się nieco ze zmiennym jej kłusem po niebie, a biała koszula spiętrzyła się teraz wezbranymi fałdami jak mleko, gdy kipiąc przez brzegi naczynia przelewa się obficie i puszyście. Niedarmo ją na wsi wiedźmą przezywają, szepnęła wójtowa do ucha mężowskiego, które słuchało jej szeptów, podczas gdy oczy śledziły uważnie polot baby w niebiosach. Kilka dni temu Gala z Bednarz do chaty wraca, szeptała dalej wójtowa. Wraca do chaty po nocy. Ogląda się na drogę, a droga pusta. Pies kulawy nigdy tej drogi nie przebiegnie, powiada Galas do siebie. Bez żadnej myśli powiedział, aby powiedzieć cokolwiek i głosu własnego w ciszy nocnej dla ciekawości posłuchać. Powiedział i za siebie się obejrzał, jakby go coś tknęło. Patrzy. A po drodze suka biegnie raba i wprost ku niebu się zbliża, w oczy zagląda, do nóg się łasi, poznał zaraz, że do Bartłomiejowa. Splunął na nią, a ona ogon pod siebie i uciekła. Po czymże ją poznał? Spytał się wójt, wzroku od nieba nie odrywając. Po ślepiach, szepnęła domyślnie wójtowa. Cała się odmieniła, a ślepi w pośpiechu odmienić zapomniała. Po tych ślepiach poznał ją Galas od razu. A gorzej jeszcze sąsiadce się naszej zdarzyło. Bartłomiejowa płaksy na jej dzieci nasłała. Rozpłakały się tak, że rozum na dzień cały utraciły. Na próżno im gęby chlebem pozatykała. Płakały z chlebem w gębie, a w nocy jeszcze i przez sen ryczały. Nad ranem dopiero nacichły. I chce się babie czarami duszę paskudzić i zaprzątać, jakby innej pracy na tej ziemi znaleźć nie mogła? rzekł wójt z obrzydzeniem, wzruszając ramionami i w dalszym ciągu śledząc uważnie zmieniony nieco kierunek zuchwalnego lotu opętanej wiedźmy. Pewno z tym chceniem na świat przyszła, albo je po nocy od jakiejś zmory nabyła, szepnęła znowu wójtowa. Zeszłego roku, na wiosnę, deszczu ludzie wyczekiwali na próżno. Nie ma deszczu i nie ma. Co się okazało? Bartłomiejowa deszcz w nowym garnku glinianym uwięziła i płachtą owinąwszy, na piecu garnek ukryła. Zwąchał to kowal, który w pobliżu mieszka, zakradł się do chaty, gdy baba się kędyś zapóźniła, garnek z płachty odwinął i na własne oczy widział, jak się deszcz z garnka wprost ku niebu uniósł i z nieba po krótkim namyśle na ziemię lunął. — Lunął? — spytał wójt z goryczą w głosie. — Lunął! Wszyscy ludzie w polu widzieli, jak lunął. — Trudna z nią będzie rada — zauważył wójt z westchnieniem. — Cóż jednak robić? Nie mogę pozwolić na to, aby pierwsza lepsza baba swym cielskiem byle jakim zaśmiecała powietrze, ludziom uczciwym przynależne. Muszę ją porządku nauczyć i do opamiętania się powołać. Wójt wyprostował się, stanowczym ruchem dłoni wdział czapkę, narzucił kożuch na plecy i wyszedł z chaty. Noc mroźna iskrzyła się w powietrzu. Szronem sztywniejąc rzęsy i zapachem śniegu, żewiąc nozdrza, oddechem parujące. Księżyc spełnił się w niebiosach. Drzewa nagie, pustką przeświecając, zdawały się stać otworem na mróz i blask księżyca, jakby je pozbawiono tysiąca furt, których nagły brak narzucał się oku usilnie, niby wielka, nieograniczona i nieludzka bezdomność. Palczaste i migotliwe po wierzchu cienie padały od nich na chropawe płaszczyzny i opuchłe garby wezbranego śniegu, który z chrzęstem do zgrzytu zębów podobnym lgnął chciwie do podeszew, aby je zaokrąglić i wywrotnymi uczynić. Wójt z głową ku niebu zadartą i z oczyma wpatrzonymi w babę upowietrzoną kroczył bacznie w kierunku jej lotu. Niosło ją kędyś poza obręb wsi, ku polom dalekim. Chyża łopata kłusowała niestrudzenie od czasu do czasu nagłym galopem, przesadzając niewidzialne i niezgadnione przeszkody, które sądząc po gwałtownych skokach były zapewne jarami zaczajonymi w niebiosach. Że też dotąd jeszcze babie opętanej żmudne cielsko na mrozie od kości starych, jak tynk od ściany nie poodpadało, pomyślał wójt, kożuch na plecach okruchem ramion poprawiając. Wściubiła się do nieba bez pytania, jak nie przymierzając świnia do rozwartego na oścież kościoła. Tak jej z tym niebem do twarzy, jak diabłu z różańcem na szyi, i gdyby przynajmniej krasą dziewiczą mogła się na wysokościach poszczycić, ale zgrzybiałe to i już po brzegach murszy, a jeszcze chce się oczom ludzkim z takiego posterunku po nocy ukazywać. Wójt niemal z żalem i wyrzutem głębszym zwracał się w myślach do baby, której nie chciał przed czasem wołaniem od dołu spłoszyć. Szedł oględnie, oddychając powietrzem, które w pobliżu warg twardniało mu i opór mroźny stawiło, ilekroć chciał go zaczerpnąć. Cichy, do najścia snu białego podobny śnieg ją nagle opadać zwiewnymi ochłapami, których jasne powierzchnie, powoli ważąc się w ciemności, olbrzymiały w oku, jeśli jedną z nich upatrzyło sobie trafem dla dłuższego oglądania. Śnieg łechtliwie osiadał wójtowi na wąsach, niepokoił nozdrza, a czarne gałęzie nagich drzew podsnuwał od jednej strony jakby samą tylko nic w sobie prócz własnej białości nie mającą barwą, która swą obecność ujawniała dopiero w chwili zetknięcia się z drzewami. Trwał wszakże niedługo. Przyszedł nagle i tak samo ustał. Powietrze wszelkiego wiatru wyzbyte ociepliło się w swym znieruchomieniu. Wójt, nie tracąc z oczu zacietrzewionej w swym locie baby, wyszedł już hen za kołowrót i zabrnął w pola śniegiem bezbrzeżnie ku krańcom świata bielejące. Po ich równi nieograniczonej ścigały się wzajem olbrzymie, a niewyraźne cienie, których przyczyny nie można było dostrzec ani w niebie, ani na ziemi. Śnieg to świtał, to dniało od księżyca i zdawało się, że w nim co chwila migają całe tygodnie obszarem pól pochłaniane i do reszty świata niedocierające. Nie było naokół żadnej przegrody oczom, prócz chyba w oddali samotnego pnia przygodnej brzozy, która sterczała nad brzegiem zaśnieżonego strumienia. Ku tej brzozie wiedźma lot swój nagle skierowała i wójt w tę samą stronę natychmiast podążył. Idąc, zapadał się w śniegu i musiał kożucha jak spódnicy unieść, aż wreszcie dobrnął do wspólnego z wiedźmą celu. Stanął pod brzozą, nad brzegiem wartkiego jeszcze od spodu strumienia, na którym cienkie strzępy lodu, podważanego z głuchym chlupotem usilnych fal, to czerniały, to srebrniały w księżycu. Sękaty cień pnia brzozowego wkroczył mu na piersi i na twarz, przekreślając jedno oko przyjemnym pasmem niedokuczliwego mroku. Wiedźma, czy to swym polotem zbytnio zajęta, czy też w otchłanie ponad sobą wpatrzona, nie dostrzegła go dotąd, a może dostrzec nie chciała. Krążyła teraz ponad nim, dookoła strumienia, niby jastrząb żeru szukający. Warkocz jej furkotał w powietrzu, niby tkanica żywa, która nie może swych włókien rozwianych pozbierać i w kształt jeden zgromadzić. Krążąc nieustannie, utkwiła nagle w miejscu i na oślep spadając ku strumieniowi, osiadła w okamgnieniu na śniegu, niby polatucha nocna, własnej potworności nieświadoma. Jej zesztywniała koszula skrzyła się wzorzyście diamentowymi pstrocinami czepliwego szronu, a łopata z gęstniałym mrozem suto omszona jaśniała niby berło, z matowego srebra wykute i zgoła nierzeczywiste. Wójt poczuł z bliska to zakazane, a niechlujne życie, które w zdyszanej wiedźmie zatrzepotało się nagle, jak kokosza w ciemnym kurniku. Podskoczył ku niej skwapliwie i dłonią wprawną ułapił co prędzej za gardło, któremu w rękach zwęziło się i wydłużyło jednocześnie. — Poczekaj, no psia wełno! — zawołał do oczu jej zazierając. — Wytataruję ci skórę za tę twoją jazdę bezwstydną po niebie! — Wiedźma nic na to nie odrzekła i jeno schwytane gardło w rękach mu nieco dla własnej wygody poprawiła. Czyś wody święconej w gębę nabrała, że milczysz jak niemowa przed trybunałem? Zawołał znowu wójt, wypuszczając gardło i przenosząc dłoń bezpośrednio na kark baby. A może siły w sobie ciułasz, aby znowu upowietrzyć i sprzed nosa mi pierzchnąć niespodzianie? Jakem wójt, na tej tu brzozie cię obwieszę, zanim pomyślę, co mam dalej z tobą czynić.
Zabij mnie, szepnęła wiedźma głosem ochrypłym, ale pozwól pierwszej łykiem gorzałki śmierć przedwczesną poprzedzić.
Na wspomnienie gorzałki wójt złagodniał i językiem cmoknął, tak jakby chciał przy tym korek z odwróconej stosownie butelczyny uderzeniem dłoni wyłuskać. Gorzałki nie zabraniam, bo ani to w mojej mocy wójtowskiej, ani w moich zamiarach ludzkich, rzekł poważniejąc. Śmierć bywa przedwczesna, ale gorzałka nigdy. Dziwno mi jedno, że ci się łba upartego takie wybryki czortowskie trzymają, chociaż starość już kości twoje pogruchotała, a skórę zwijać zaczęła jak płótno, z którym się w drogę daleką wybiera.
Choć lat 300, ale dusza ognista, odrzekła przebiegle baba i podała nagle wójtowi butelczynę najprawdziwszej gorzałki, która się w jej w ręku ni stąd, ni zowąd ukazała.
Co mam na myśli, to i na języku, a co na języku, to i w dłoni, dodała podrygiem ręki, przymuszając ponętną butelczynę do gotowania się i do tańca, jak czasem matka niemowlę dla tym lepszego okazania jego urody przymusza.
Wójt zastanowił się nad tym, skąd się tak nagle wzięła mistrząca się doń wymownie butelczyna i w pierwszej chwili oglądał ją z niedowierzaniem i z przykrym uczuciem narzuconej sobie samemu niechęci. Lecz wkrótce usunął na bok wszelkie podejrzenia i pokonał uciążliwą niechęć ze względu na mróz, który tak się w nim panoszył i tężył, jakby chciał mu kości spaczyć i namiał utrzeć bezlitośnie. Wyciągnął tedy dłoń po butelczynę, a choć była niewielka, oburącz ją do ust przypiął i głowę w tył dalej niż tego butelczyna wymagała, odrzuciwszy, wysączył zawartość do dna pierwej niźli z ostatnią kroplą wyczuł próżnię szklanego, a obojętnego już wnętrza. Nie domyślił się wójt, że wiedźma zaprawiła gorzałkę lubczykiem, który do miłości zniewala i duryjem, który do szału podnieca. Czuł jeno, że dobroczynny upał wypitego trunku zagrzewa mu gościnne kryjówki zziębłych wnętrzności i zagarnia coraz szersze i dalsze okolice. Otarł wąsy dłonią i chuchnął dla smaku zroszonymi cenną wilgocią wargami. Wiedźma milcząc patrzyła mu w oczy i zda się badała, czy lubczyk i duryj podziałały już należycie. Podziałał snać i jeden, i drugi, wspólnymi siłami gotując wójtowi niespodziankę, którą by nawet karą czyśćcową zastąpić wolał, gdyby mu wybór dano zawczasu. Brak kilku kart rękopisu. I wójt pięścią żarliwie zwartą grzmotnął się w piersi, jakby właśnie w ziemię grzeszną, o której wspomniał, uderzył. Pogmatwały się w nim wszystkie, jakiekolwiek miał w długoletnim posiadaniu uczucia i myśli. Zdawało mu się, że wśród tych obszarów śnieżnych pozbawiono go nagle urzędu, odarto ze czci i ogołocono z powagi, bez której czuł się jak bez głowy na karku. Stratę powagi odczuł najdotkliwiej, bo wraz z nią opuściła go zdolność należytego obcowania z własną duszą i służbistego górowania ponad zwykłym poziomem zdarzeń i wypadków. Próbował samego siebie odpowiednim rozkazem pohamować, ale nie mógł, wiedząc z góry, że żaden, nawet wójtowski rozkaz lub pogróżka, nie powściągnie go od niezwalczonej pokusy. W twarzy jego było coś z owej osamotniałej pustki pozbytego wskazówek zegara, który na próżno, nałogowym ruchem sprężyn usiłuje odmierzać dawny ład posłusznych mu niegdyś, a nagle zatraconych godzin. Starał się przydać tej twarzy urzędowy wyraz bez osobistego zastanowienia w tej nadziei, iż z niezawodną pomocą tego wyrazu uda mu się własną duszę do porządku powołać. Ale dusza z tym wyrazem nie chciała się spokrewnić i przebywała nadal w swym grzechu. I była chwila, że twarz wójta pokryła się śmiertelną bladością. Przestał być wójtem. Wiedźma obrzuciła go wzrokiem domyślnym i niespokojnym. O czym tak sumujesz, że liczko ci osowiało i pobladło? Jakbyś chciał tą bladością chatę własną pobielić? Wróć do siebie i nie lękaj się onego powrotu, bo zastaniesz duszę na miejscu, a ciało na oskrzydleniu. Nie mam do czego i do kogo z mej nieprzytomności powracać, rzekł wójt posępnie. Ani miaczłek Boży, ani wójt, ani gospodarz, jeno stworzenie bezimienne, które z lękiem i zgrozą nazwy własnej od kogoś wyczekuje. Przyzwyczaj się do myśli, żeś mój, i myśli tej w sobie nie unikaj, odparła wiedźma. Unikając siebie, Boga ominiesz, że od niechcenia imię jego wspomnę na śniegu dla samej białości obojga. Boga wspomniała, pomyślał z ulgą w sercu wójt i spojrzał na śnieg, że to właśnie z tego śniegu wspomnienie owo wyszło. Biało tu biało, jakby się w każdym oku łabędź inny napuszył, lewy w lewym, a prawy w prawym, szepnęła wiedźma. Od obydwa te łabędzie oddałabym za to, aby się z tobą w czerwonym ogrodzie u samej czerwieni spotkać. A dalekoż ów ogród czerwony? Spytał ciekawie wójt. Nie ma go wcale, odparła wiedźma, ale chce się, a przynajmniej na chwilę w rozmowie naszej poistniał. A chce się, zgodził się wójt, dziwiąc się temu chceniu. Wydawało mu się, że ogród czerwony poistniał właśnie w jego oczach i znikł, strzępami cudacznej czerwieni osypując się w mrok nocny. Mróz mi w kościach trzeszczy, jak w płocie chruścianym, rzekł po chwili dłońmi siebie po ramionach na krzyż uderzając. Tańcem cię zagrzeję, pochwyciła starucha, obejmując go w pół do tańca. Gdzież mi tam teraz do tańca? Drożył się wójt i wzbraniał wstydliwie. Nie wójtowskie to zajęcie i osobie mojej nie przystoi.
Nie zarzekaj się tańca, póki weń nogami nie utrafisz, upierała się baba, obskakując wójta dookoła.
Wójt chronił się jeszcze natarczywym umizgom wiedźmy i odwracał się do niej tyłem w chwili, gdy właśnie, przytupując nogami, do pląsów go zachęcała. Wszakże upór wójta słabnął, bo czar, który szedł nań od staruchy, zwiększył się jeszcze, gdy ujrzał, jak się jej nogi do tańca rwą, niby dwa psy z łańcucha spuszczone. Struchlał jeno na myśl, że resztę swej powagi durnym pląsem po obszarach śniegu rozsieje. Zdawało mu się, że na widok tego pląsu rany boskie w białym śniegu się pootwierają, aby mu przypomnieć, że od nich swój rodowód ma, a wbrew temu rodowodowi w objęciach rozpląsanej wiedźmy ducha człowieczego pogrzebał. Lecz zgroza wójta pierzchła w okamgnieniu, gdy wiedźma w pół go ująwszy warkoczem swym otuliła, aby tym płaszczem osłonić wszelką zgrozę i obawę. Lubczyk serce mu zmiękczył, a Duryj uderzył do głowy i tak się tam zakotłował, że jednocześnie i nogi pod wójtem zakotłowały się skocznie, zdradzając niedołężną nieco, bo zgoła przygodną ochotę do nieznanego im tańca.
Pewno już tańczę,
pomyślał z niepokojem i stwierdził, że przebiera nogami jakby na wyprzódki lewą nogą prawej umykał. Splunął więc tylko na stronę dla zaznaczenia pierwotnego względem tańca stanowiska i zawirował po śniegu, starając się na chybił trafił pogodzić swe gwałtowne poskoki z rozszalałymi podrygami wiedźmy. Wbrew oczekiwaniu pląsał lekko i wprawnie, podniecany siłą tajemną, która w tej chwili wyłącznie niemal poruszaniem nóg jego była pracowicie zajęta. Zdawało mu się, że nie tylko on na tych polach śnieżnych, lecz i pola śnieżne pod nim tańczą, wirując i poskakując i uderzając o jego stopy pierwej, niż się tego spodziewał. Wirował po powierzchni śniegu, nie zapadając się w jego puchy i nie nadłamując kruchej powłoki szronistego opancerzenia, bo wiedźma niosła go zwiewnie, odskakując od śniegu z radosnymi okrzykami jak gęś, gdy z wielkim hałasem do niskiego lotu się zrywa. Warkocz jej furkotał niby latawiec wichrem szarpany, a srebrna od mrozu łopata biegła przodem w rozszalałym galopie, równając zawczasu wydmiska śniegowe i zasypując jary błękitnym cieniem dmiące.
— Dyszysz? —
szepnęła wiedźma, porywając wójta w niespodzianą dlań stronę świata, dokąd ją zachcianka taneczna nagle skierowała.
Dyszę,
odszepnął wójt, uzręczniając się do nowego poskoku w powietrzu, którego od śniegu nie odróżniał, gdyż wespół ze śniegiem bielało mu w oczach, tańcem obłąkanych.
Tańcz, póki sił, zawołała wiedźma, tuląc go do siebie. Często tak tańczysz?
Spytał wójt i czyniąc po raz pierwszy w życiu nieznany mu dotąd piruet, zdziwił się, że przyszedł mu z taką łatwością.
Jak się zdarzy, odparła wiedźma niedbale.
W tej chwili przed oczyma wójta przemknęło coś niby imbryk hebanowy, dwukrotnie złotem nakrapiany.
Kruk, spytał wójt przelotem.
Kruk, potwierdziła wiedźma. Skradzionymi dukatami pozłocił dziób i ogon. Zamiast krakać komu na śmierć, złoci się na ponętę.
Złoci się,
zawołał wójt i jakby pod wpływem tego zjawiska ze zdwojoną szybkością zawirował po śniegu. Ale po chwili na kształt potwornej szarańczy zatrzepotał skrzydłami w świetle księżycowym zjaw, który wójt rozpoznał od razu.
Szataniec!
Szepnął, czując, że nogi pod nim chwieją się i plączą w tańcu, jakby miał ich na razie za wiele.
Mój dawny powiernik,
odrzekła wiedźma,
leci jak szalony, zawsze lubił pęd i niepochwytność. Szataniec kształtem nietoperzowym na wznak strzeliście wydłużony i jakoby na wezgłowiu niewidzialnym wsparty przemknął i znikł w oddalach. Zachwiana na chwilę ochota powróciła wójtowi.
Z hulaszczą swawolą próbował na śniegu najzawilszych skoków, skrętów i wirowań, a wszelkie zamysły taneczne udawały mu się jak wprawnemu tancerzowi. Szkoda wszakże, iż nie mógł wójt, a i czasu nie miał, aby teraz na siebie samego ze strony popatrzeć. Oczy skrzyły mu się ogniem obłędnym, szczęki poruszały się pomocniczo w takt tańca, nogi migały w księżycu jak szprychy potworne, a twarz przybrała taki wyraz, jakiego z pewnością żaden wójt na świecie nigdy jeszcze nie miewał i mieć nie pragnął.
Kochasz mnie?
Spytała nagle wiedźma w chwili, gdy wójt myślał właśnie, czy ma wywrócić kozła na śniegu, czy też na potem ów zwrot taneczny odłożyć.
Kocham!
Odparł wójt i nie wywrócił kozła.
Zabiłbyś dla mnie żonę własną?
Spytała znowu wiedźma i łeb swój do wójtowskiej twarzy jak kufer do ściany przydźwignęła.
Kto wie, czy nie zabiłbym?
Odpowiedział wójt zuchowato i zmajstrował nogami takiego chołupca, aż mu w krzyżach jakaś mniej posłuszna sprężyna zgrzytnęła kilkakroć, zanim z powrotem na dawnym miejscu osiadła. Atoli pod zgrozą słów, które wymówiwszy własnym uchem natychmiast pochwycił, oraz pod nieprzewidzianym wpływem gruntownej w krzyżach rozterki zgubił nagle rytm nieznanego mu zresztą tańca. Wykoleił się z nabytego wiru i zanim wiedźma zdołała jego ślepy zapęd pohamować, runął w śnieg z takim odruchem, jakby go ktoś przez okno z któregoś piętra wyrzucił. Nosem utkwił na sztywnym rąbku własnego kożucha, który od dawna zwiał z jego rozpląsanych barów i z rozkrzyżowanymi rękami poległ płasko na śniegu, jak nieboszczyk przed chwilą zamordowany, a sam siebie jeszcze żałujący. Wójt leżał jak długi i zamierzając powstać z przerażeniem uświadomił sobie własną uciążliwą w tej chwili rozciągłość i uczuł przy tym coś niby raptowny, choć niejasny brak pośpiesznie zapotrzebowanej drabiny. Zdawało mu się, że zbytnio się spłaszczył i gdy wiedźma z upadku go podniosła, miał takie wrażenie, jakby się na nowo uwypuklił i po dawnemu wypełnił przynależne mu, a utracone chwilowo miejsce w przestrzeni. Zuchwałe znużenie taneczne, zapóźniając się leniwie, trwało jeszcze w jego rozbrykanym ciele i upajało go kuszącym poczuciem nieograniczonej lotności i rozkosznego przezwyciężenia niewiadomych przeszkód, które, zda się, porostrącał zwycięsko wierzgając w pląsie nogami. Zagrzał się i parował jak siano w stodole i oddychał jeszcze w takt przerwanego nagle tańca, ale jednocześnie czuł się zhańbiony, oblwany i ośmieszony. Jakby mu kto z tyłu pęcherz z grzechotką przypiął, a na plecach kredą trafne przezwisko lub dotkliwą połajankę nakreślił. Z żalem spojrzał na łopatę, która jednocześnie z jego upadkiem poniechawszy swej pracy usłużnej, zatkwiła się tuż obok w śniegu i sterczała gotowa na rozkazy. Wiedźma pod brodę go ujęła, pieszczotliwie i do oczu czapą nakrytych, jak do gniazda ptasiego zajrzała.
Kto kocha, ten myśli czyta, szepnęła, zakłócając śmiechem zastygłą sieć zmarszczek na twarzy. Wiem, że chciałby mój gołąb do gołębnika z powrotem pofrunąć, jeno nie może więzów miłosnych bez mojej pomocy rozluźnić.
A chciałby, odpowiedział wójt, traktując siebie jako osobę trzecią ze względu na mgliście odczuwaną obcość i nowość tej złajdaczonej, a nieodczepnej osoby.
I rozluźniłby więzy bez żalu, żeby skrusze zbytecznej pofolgować?
Spytała znowu wiedźma i niespodziewanym uderzeniem dłoni wtłoczyła mu czapkę aż po uszy.
A rozluźniłby.
Wyznał wójt spod czapy i przywróciwszy jej należyte na głowie stanowisko, dodał.
Figlujesz?
Do domu wracaj, sokoliku rudy, odrzekła wiedźma, na pytanie nic nie odpowiadając.
Wracaj, pókiś jeszcze drogi nie zapomniał. Lecz pamiętaj, że jutro w nocy musisz czekać na mnie w tym samym miejscu, gdzie cię za chwilę odlatując zostawię. Aby od tego miejsca taniec przerwany na nowo rozpocząć.
Niedługo mi tego tańca z tobą, bo już za 3 dni na tamten świat się wybieram, jak na żebry nieznane. I chcę te 3 dni z tobą przetańczyć, aby mnie śmierć znużoną pląsem zastała i tym łatwiej mogła do reszty znużyć i ukoić. Dlatego też zakazane mi imię Boga wspomniałam, że mu już bliżej do mnie, niźli mnie do niego, bom się odeń na 100 mil ziemskich oddaliła, a on się ku mnie śmiercią moją zwabiony na 100 mil niebieskich zbliżył, aby mi siebie jako dom opuszczony przypomnieć.
Wrócisz, że do domu onego? Spytał wójt ciekawie i trwożnie.
Wracaj ty do swojego, gdzie żona cię twoja czeka, odparła wiedźma wymijająco.
Nic ci ja złego nie zrobiłam, więc mnie we wspomnieniu nie przeklinaj.
Przebacz jeno, żem ci tę czapę aż po uszy wcisnęła, nie mogąc nic innego podówczas uczynić.
Wiadomość o bliskiej śmierci wiedźmy nie wzruszyła wójta tak wielce, jak się tego z przedwczesnym lękiem w duszy spodziewał, wzdrygając się z góry na jeden jeszcze więcej dowód niewytłumaczonej miłości. Zanim zdążył cokolwiek odpowiedzieć, wiedźma dosiadła wiernej łopaty i w okamgnieniu wzbiła się ku niebu, znikając mu z oczu. Wójt, brnąc w śniegu, udał się w drogę powrotną. Idąc, co chwila spluwał, jakby się nie mógł naspluwać dosyta i pozbyć jakiejś zbyteczności w gębie. Najbardziej go zbijała z pantałyku ta wstrętna okoliczność, że ilekroć splunął, tylekroć tęsknotę do znikłej w niebiosach wiedźmy poczuł. Lubczyki dury wciąż jeszcze widać działały, chociaż działanie ich złagodzone było nieobecnością głównego przedmiotu. Opętane serce wójta to wrzało gniewem, to miękło na wspomnienie szpakowatego warkocza, które dotyk czuł jeszcze w dłoniach od mrozu zgrabiałych. Taki ze mnie wójt jak z żony mojej królowa, myślał w duchu, choć w żonie był skądinąd rozmiłowany i częstokroć mniemał właśnie, że jest do królowej jak 2 krople wody podobna. Ominął już kołowrót i wszedł w pierwszą pustą ulicę, gdzie kuźnia stała do połowy śniegiem zakapturzona. Na końcu ulicy zoczył chłopa samotnego, który pogwizdując szedł mu właśnie na spotkanie. Na widok chłopa spostrzegł wójt nagle, że kożucha nie ma na sobie. Zapomniał go wdziać w pośpiechu, zbytnio myślami swymi zakłopotany. Zaklął pod wąsem i chciał chłopu ująć na stronę, ale już było za późno.
Zobaczy, że nie mam kożucha. I jeszcze zapytać gotów, gdziem go sprzedał lub przepił, pomyślał wójt. A jeśli domyślny, zgadywać coś zacznie, aż się zgadnie wreszcie lub, nie daj Boże, na kożuch w polu trafi.
Chłop zrównał się z wójtem i stanął jak wryty, przerywając nagle pogwizdywanie. I wójt stanął przeciw woli, jakby z powodu, że chłop pogwizdywać przestał. Starał się przy tym tak jakoś niedbale ramionami poruszać, jakby chciał tym ruchem nieobecność kożucha zbagatelizować. — Bajtała? — spytał chłop, nasłuchując potwierdzenia swego domysłu i nie poznając wójta po nocy.
— Taki ja bajtała jak ty, Karasiński — odparł wójt ze złością i sięgnął dłonią, aby kożuch nieobecny do ciała zbliżyć, lecz w porę dłoń powstrzymał.
— Karasiński? Powtórzył chłop z opieszałą i poczucia czasu nie mającą ciekawością. Jakiż to Karasiński?
A taki właśnie jak żaden, rzekł wójt, z lekka przysiadając do ziemi i wydziwiając od słusznej zresztą złości. Nie tylko on, ów Karasiński, jeszcze się nie narodził, ale i nigdy się nie narodzi, byle tylko gęby twojej przy księżycu nie oglądać.
I wójt pośpieszył w dalszą drogę, pozostawiając rozmownego chłopa, który wciąż trwał na dawnym miejscu, o Karasińskim zadumany. Dotarłszy do swej chaty, wójt postał chwilę przed progiem, westchnął, splunął, przeżegnał się, machnął ręką i wszedł do wnętrza tak rozpaczliwie, że czekająca nań do późna wójtowa, zauważywszy tę rozpacz i brak kożucha, klasnęła w dłonie i wydłużyła twarz okrągłą.
— Co się dzieje z tobą? — zawołała.
— Źle się dzieje — mruknął wójt posępnie i strzepnął ze siebie ochłapy śniegu,
które osypując się kolejno na ziemię, tajały w zaduchu izby i nikły zwolna w oczach. Wójtowa słynęła z piękności i z pańskiej niemal ogłady. Pielęgnowała się starannie i nie szczędziła dokoła swej osoby zachodów rozmaitych. Nosiła się po miejsku i miała właśnie na świadomych swej urody nóżkach pantofle z kokardami, które wójt 2 lata temu z miasta jej przywiózł w podarunku imieninowym. Ręce unikaniem pracy doprowadziła do względnej białości, która urywała się nagle w miejscu pierwszego zgięcia palców, noszących urocze już dzisiaj ślady dawnego zaniedbania i zakończonych czarnymi jeszcze i zgrubiałymi paznokciami. Ruchów wójtowa nabyła przewlekłych, zbytecznych i jakby niechętnych sobie samym, wstydząc się zapewne trywialnego pośpiechu i naśladując widziane z dala, a więc niezupełnie czytelne i zrozumiałe, ruchy 2 panien ze dworu. Wójtowa nawet i tę niezrozumiałość przyswoiła sobie i potrafiła nią niejednego zalotnika spośród panów oczarować, zastanowić i zakłopotać. A wstydzić się umiała tak, jak chyba żadna wójtowa na świecie. Wstydziła się spojrzeń męskich i pogwaru męskiego, których spodziewała się zawczasu, ilekroć z chaty na ulicę wyjść zamierzała. Wójt cenił ją, kochał, dogadzał we wszystkim i niczego nie skąpił. Tym większą była rozpacz jego w tej chwili. Źle się dzieje, powtórzył wójt. Nie jestem ja widać ani wójtem, ani mężem twoim, jeno osłem i dudkiem w jednej osobie, która nie tylko głowę, ale i kożuch zgubiła, żeby ludziom po drodze spotkanym swą nikczemność i hańbę odsłonić. Wójt spuścił głowę i rozwiódł dłonie dla okazania swej niemocy, która przekroczyła w nim wszelką możliwą granicę. Wójtowa spłoszyła się i skupiwszy ramiona, przywarła dłoń do piersi żywą falą marszczącej luźną osłoną stanika. — Mów! — szepnęła, nastawiając nań oczy czarne i uważne. — Zakochałem się i kwita! — wyznał nagle wójt i zlękniony własnym wyznaniem próbował się uśmiechnąć, lecz uśmiech w pół drogi skamieniał, pozostawiając jeno po sobie w pół rozwartą gębę, która zdawała się dławić wyrzeczonymi przed chwilą słowami. — W Bartłomiejowej? — spytała z niedowierzaniem wójtowa i krzywiąc usta zamilkła. — Ano w Bartłomiejowej! — potwierdził wójt i spuściwszy oczy głową smętnie pokiwał. Wójtowa zaśmiała się cicho, podbiegła do męża i drobnym, a ciepłym pantofelkiem nastąpiwszy na but zimny i szeroki, wspięła się ku niemu, splecionymi palcami uczepiła się za ramię i na tych palcach złożywszy biały podbródek szepnęła. — Nie wierzę. — I ja nie wierzę — odparł wójt. — Nie wierzę, a jednak wiem na pewno, że jest tak, a nie inaczej. — Nie wierzę — powtórzyła wójtowa, cofając się o krok od wójta. — Co innego się stało, a co innego mówisz? — Nieco innego, ale to samo właśnie, co mówię, bom doznał tego jak choroby, odrzekł wójt i pięścią po głowie się uderzył. Taka stara, zauważyła wójtowa. Nie taka ona jeszcze stara, jak się z daleka wydaje, wtrącił wójt niechcący i z przerażeniem wytrzeszczył oczy na żonę. Wójtowa nie była tak zaniepokojona, jak się tego wójt obawiał. Zadumała się tylko i po chwili rzekła. Otumaniła cię wiedźma czarami. Otumaniła. Pochwycił wójt z rozpaczą i wzdrygnął się na myśl o tym, że stał się bezbronnym miejscem nieznanych mu praktyk wstrętnej wiedźmy. Co robić? Szepnął bezradnie i nie patrząc na żonę opowiedział wszystko, co się z nim stało. Zawstydziła się wójtowa, słuchając opowiadania, ale zbyt pewna swej przewagi niewieściej nad starczymi pokusami chytrej wiedźmy, zachowała ów miękki i ciepły spokój, który zawsze i duszę jej, i ciało wypełniał, i jak balsam wonny udzielał się wójtowi, ilekroć ten ostatni, wracając do chałupy, wstępował z nawykiem w zakłócony chwilowo sprawami publicznymi nurt małżeńskiego pożycia, pełnego dostatniej ciszy i zadomowienia. Dosłuchawszy cierpliwie do końca niedołężnych i zawiłych wynurzeń męża, wójtowa wydała westchnienie łatwo i bez żadnego szmeru z piersi młodej i gładkiej dobyte, które wójt lubił właśnie za tę jego łatwość i bezszmerność. Stało się, rzekł wójt, na zakończenie bijąc się w piersi w tragicznym poczuciu bezpowrotnie popełnionego grzechu. Dowiedzą się ludzie i może nawet wójtostwa mnie pozbawią. Jakże ja im teraz w oczy spojrzę? Ani prawa nie mam, ani chęci, ani śmiałości. Znajdziemy jeszcze i prawo, i chęć, i śmiałość, pocieszyła go w liczbie mnogiej wójtowa, pokładająca nieokreślone jakieś, a nieustanne nadzieje we własnym wdzięku i uroku. A w moje oczy zawsze ci spojrzeć wolno. To jedno mi się tylko nie podobało, żeś z babą tańczył tak długo. Czyś nie mógł ani jej, ani sobie w tańcu odmówić? Bóg widzi, nie mogłem! Ryknął wójt niemal z płaczem w głosie i niezgrabnym od wstydu ruchem drżącej dłoni wskazał nogi własne, jakby na dowód, że ich to miejscowa i osobista wina, za którą w tej chwili przynajmniej odpowiadać nie może. Wójtowa ze wszystkich przywar płci brzydkiej najgłębiej i najtkliwiej odczuwała bezradność męską, której dotąd wszakże nie mogła mężowi zarzucić, a którą teraz właśnie z biciem serca stwierdziła i lepiej niżli on sam zrozumiała. Trudno, rzekła, musowi w poprzek nie staniesz i przetańczonego tańca cofnąć nie potrafisz. Nie kłopocz głowy tym, co się już nie odstanie. Rzuciła wiedźma czary na słabość twoją męską, bo i z czekusz miała, jak nie ze słabości owej korzystać. Teraz trzeba pomyśleć o tym, jak urok wiedźmy odczynić, aby szczęściu naszemu nie bruździł. Noc prześpimy, jakby nic się nie stało, a nazajutrz do Jędrzejowej pójdziemy, bo ona zna się na tym i zaradzi. Nieraz się jej zdarzało i uroki odczyniać, i choroby zawiązywać, i zmory wszelkie odpędzać. I nam ona z pewnością w kłopocie naszym pomoże. Pomoże, powiadasz? Przepytał wójt ze źle ukrytym niedowierzaniem. Byleby się jutra jako tako doczekać, odrzekła wójtowa, wykładzając stanik na piersi i udała się do izby przyległej. Wójt za nią posłusznie podążył. Noc minęła szczęśliwie, bez żadnych przygód, a chrapanie znużonego tańcem wójta, rozdzwaniając jakąś źle w ramach umocowaną szybę, było niezbitym dowodem tego, iż wójt wypoczywa i nowych sił przed jutrem niepewnym nabiera. Nazajutrz, na doświtku wójt jeszcze od snu się smakowicie odsapując, po krótkim porozumieniu się z żoną, wychynął lękliwie z wnętrza ciepłej chałupy na mróz poranny i unikając oczu ludzkich cichaczem przedostał się na pole, aby kożuch odzyskać. Z odzyskanym kożuchem i z pewną ulgą w sercu do domu powrócił i skoro świt się na niebie rozetlił, wraz z żoną do Jędrzejowej pośpieszył. Jędrzejowa na samym niemal skraju wsi mieszkała, w pobliżu cmentarza w tej części, gdzie się chaty przerzedzały, jakby rozstępując się i dając drogę drzewom i polom. Słońce tam szerzej i swobodniej rozrzucało swe olśnienia po niewzbronnie białym śniegu, na którego błyskotliwej płaszczyźnie jeno tu i ówdzie dorywcze ślady zawieruszonej stopy ludzkiej błękitniały w swym pogłębieniu cienistym niby puste puzdra. Wójt i wójtowa chyłkiem do szczupłego wnętrza chałupy wnikli i powitali Jędrzejową, która siedząc na okrytym chustą kufrze, kołysała na kolanach dziecko roczne i nuciła mu do snu bez słów, zadumą słowa dla siebie już, a nie dla niego zastępując. Wdową była od dawna, a dziecko rok temu jej przybyło, lecz tak się jakoś stało, że ludzie widząc ją zawsze samotną i nie mogąc ani też nie chcąc z nikim jej w myśli stowarzyszać, bezwiednie przyswajali to dziecko nieboszczykowi Jędrzejowi, nie mówiąc zresztą o tym pomiędzy sobą i jeno milczeniem w chwilach stosownych szacunek swój zaznaczając. Szanowano ją bowiem powszechnie za to, że umiała każdemu dobre, a nie zbędne słowo powiedzieć. Jędrzejowa na wiosnę z listków róży wraz z białkiem w moździerzu utłuczonych sporządzała krzyżyki wonne, serca i paciorki, które już to na jarmarku, już to na dziedzińcu kościelnym sprzedawała. To był jej jedyny zarobek. Nie znać po niej było ani biedy, ani niedostatku, bo łagodnością i ciszą, niby skrzydłami gołębimi, i biedę, i niedostatek przesłaniała. A zresztą nikt jej nigdy o bóle osobiste nie pytał, a każdy szedł po leki na cierpienia własne. I zdziwiłby się, gdyby mu powiedziano, że Jędrzejowa też pociechy wymaga, chociaż jej znikąd zaczerpnąć nie może. Trzeba jej przyznać, że nigdy nie płakała i nigdy o własnych smutkach nie mówiła, jeno zawsze o cudzych. Czy to poradę dając, czy to kojąc, czy też wreszcie tłumacząc tych smutków niezbędność i znaczenie ukryte. Mówiła dużo, płynnie, głosem śpiewnym, gruchliwym i o wiele młodszym od twarzy, nie tyle wiekiem, ile nieznaną, a przedawnioną troską z lekka napiętnowanej. Najczęściej ręce na kolanach splatała i głowę ku kolanom chyląc, a źrenice błękitne jakby raz na zawsze rozszerzając, mówiła o tych smutkach cudzych długo, śpiewnie, serdecznie i niby z pamięci, co tym większą budziło w słuchaczach ufność, gdyż znała te smutki dokładnie i dbała jeno o to, czy przyjęte zostały ze czcią należytą i czy ich przebieg prawidłowy nie trafił na jakąś przeszkodę, postronną, a zbyteczną. I nie tylko w treści jej słów, ale w samej ich śpiewności bezsłownej brzmiała pociecha niepojęta, którą można było jak melodię zapamiętać i nauczyć się w myśli, potem na osobności powtórzyć i raz jeszcze wysłuchać od początku do końca, słowami żadnymi tej melodii nie obciążając. I gdyby słuchacze, którzy w danym razie naprawdę byli słuchaczami, umieli swe uczucia określić, z pewnością by powiedzieli, że znają Jędrzejową ze słyszenia tylko i nie posądzają jej o troski osobiste, dlatego że po głosie jeno rozróżniając ją na świecie, nie przypisują głosowi cierpień z ciałem doczesnym związanych. Ładna była, śpiewna, rozmowna, a włos jej bladozłoty połyskiwał tak nieśmiało, jakby zawsze z daleka widziany i niczyją dłonią nietknięty. Ujrzawszy gości, powstała z kufra i układając dziecko na łóżku, głowę ku nim w pół odwróciła. Złego wam się co stało? Rzekła ze współczuciem, żłobiąc w pościeli odpowiednią wnękę, aby w niej dziecko wygodniej umieścić. Tak, odpowiedziała wójtowa, spuszczając oczy. Nie wiem, czyśmy na to złe zasłużyli, ale nawiedziło nas i już od wczoraj spokój domowy zakłóca. Zakłóca i hańbi, dodał wójt z machinalnym niemal, a nie mniej przeto tragicznym naciskiem na ostatnim słowie. Jędrzejowa z powrotem na kufrze usiadła i usta od nucenia zwilgotniałe dwoma palcami otarła zręcznie. Powiadajcie wszystko, a zaraz nam się trojgu raźniej na duszy zrobi, rzekła, w garnięciem ramion przysposabiając się do uważnego słuchania. Zaczął wójt i zaczęła wójtowa, której wójt wkrótce pierwszeństwa w opowiadaniu ustąpił, nie mogąc ani wymowie sprostać, ani dostatecznie w gmatwaninie wypadków ubiegłej nocy się połapać, aby im układ nadać odpowiedni. Okazało się bowiem, że wójt, choć i bohater główny i niejako winowajca, nadal jak człowiek źle powiadomiony, zaś wójtowa mówiła źródłowo, jak świadek naoczny i przytaczała częstokroć tak drobiazgowe i poufne szczegóły, że wójt jeno uszu z przerażeniem nastawiał i gubiąc wątek opowiadania z trudnością mógł się tego lub owego szczegółu we wspomnieniach własnych wstydem dogrzebać. Wydawało mu się nawet, że jest postronnym i od toczącej się sprawy dalekim rodzajem martwego słupca, na którym jeno od parady sterczy tablica z napisem Wójt, a pod nią zupełna nieobecność wzmiankowanego w nagłówku człowieka. To też doczekawszy się wreszcie końca opowiadania, uczuł względną ulgę, jakby mu kto flaki z kałduna wyprute wtłoczył z powrotem i powiedział zrachowane, albo i nic nie powiedział. Nie spodziewał się nawet po swojej małżonce takiego wielomówstwa. Ale widać małżonka, przemilczawszy wczoraj zbyt wiele zarzutów i żalów, pofolgowała dzisiaj swej niedoli niewieściej. Tym bardziej, że nie chciała Jędrzejowej żadnych wiadomości poskąpić, aby dać jej najcałkowitsze i najszczersze pole do wniosków i rozmyślań. A miała przy tym wójtowa z natury jej daną i wdzięku pełną wzbronność, że się nigdy przed mężem na niego samego nie skarżyła, aby urody swojej dokuczliwością nie splamić i nie pokrzywdzić. Wolała w ciszy sam na sam ze sobą żale własne rozważać i spowiadać. W tej chwili wszakże wspomniana cisza byłaby zgoła nie na miejscu, zaś żale do trzeciej osoby zwrócone i w karby szczegółowego opowiadania skwapliwie ujęte nie uwłaczały bynajmniej urodzie wójtowej i nie mogły wójta do tej urody nasrożyć. Oto i cała bieda, która nam się stała, rzekła przytakując skończonemu opowiadaniu. Chcielibyśmy tę biedę naprawić i miłością wzajemną w dwójnasób powetować. I hańby się pozbyć zawczasu, dodał wójt, aby całość zaokrąglić i ze względu na odczuwaną potrzebę udziału osobę swoją, dotąd pominiętą, do rozmowy jako tako wściubić. Jędrzejowa dumając, wygładziła dłonią spódnicę na kolanach, jakby wraz z tym ruchem myśli swoje uporządkować chciała. Uporządkowała je zapewne i obchwyciwszy te kolana splecionymi na kształt chrustu w płocie palcami, zwęziła się w ramionach, niby malejąc w czyimś uścisku i objęciu. Ktokolwiek by na nią spojrzał teraz uważnie, domyśliłby się, że i kochać umie, i kochaną być by potrafiła. I kto wie, czy nie ta właśnie zatajona w jej duszy i ciele, a nigdy nie wyszeptana prośba o miłość, pociągała ku niej ludzi, którzy bezwiednie spełniali tę prośbę, odwzajemniając się czcią i zasłuchaniem. To pewna, że ci Bartłomiejowa Lubczyku albo Duryju zadała, rzekła w zadumie pomiędzy słowami śpiewnie wezbranej. A może grabkami zjedzonego przez mrówki nietoperza dotknęła cię pokryjomu, aby ku sobie zniewolić. Bo kto kocha, ten pokryjomu działa, bojąc się, że mus do kochania zawsze jest od samego kochania lichszy i grzeszniejszy. Ale ty się zniewolenia tego nie lękaj i nie brzydź, bo jest ono takie same, jak wszelka inna niedola na świecie. I tyleż w nim winy, ileż w każdym smutku, z którym nieraz i do kościoła wejdziesz, aby ten smutek zziębły i zaniedbany ogrzać w słońcu żarliwym, co od szybku podłodze kamiennej swe rozpostarcie ukośnie rzuca i po drodze kęs ambony zmroczniałej złotym trójkątem, jak opatrznością Bożą, rozwidnia. Człowiek grzeszy, Bóg rozgrzesza. I nie wiadomo, co w niebiosach Lubczyk, a co Duryj oznacza i jak Bóg pogląda na duszę ziołami tymi opętaną. Nie zapomniałeś pacierza? Nie zapomniałem, rzekł wójt głosem donośnym i uczuł dreszcz wstrętu na myśl o tym, że zioła nikczemne krążą dowolnie w jego żyłach, niby w naczyniu zawiłym i bez wyjścia. Wczoraj przedtem pacierz głośno odmawiał, a ja słuchałam, modląc się za niego. Dorzuciła wójtowa z lekka oczy czarne ku niebu wznosząc. Jędrzejowa westchnęła, jakby to westchnienie dla własnego, a nieznanego nikomu użytku z piersi mimochodem dobyła. Naumiałam ja się wszelkiej niedoli ludzkiej, rzekła znowu, kołysząc się w rytm zadumy. Nauczyłam się smutków cudzych tak, że się ich teraz oduczyć nie mogę, ani od swoich rozpoznać, bo są one jak rodzina. Z samych sióstr i braci złożona. Szkoda bratu siostrę utracić, a siostrze brata się pozbywać. Pusto by mi bez nich było na tym świecie, jakby ktoś las wyrąbał albo wiosła na samym środku pola porzucił. Dręczy cię twój smutek i marnuje, ale i ty go pewno marnujesz i udręczasz. Udręczam, powiedział wójt, nie po jakim namyśle. I marnujesz, dopytywała się Jędrzejowa. I marnuje. Zgodził się wójt i potarł dłonią czoło, jakby miał spocone.
Pozwól mu dokonać się w sobie i odejść, rzekła Jędrzejowa. A wójt teraz dopiero, sam nie wiedząc czemu, zauważył, że włosy ma złote i takie właśnie, jakie mieć powinna.
Pozwól mu odejść według jego własnych obyczajów, bo co przychodzi, to ma i odejście swoje. Nieraz ja widywałam konających i to świata zaludnionego odejście od nich, tak wielkie odejście, że aż się w głowie kołuje od nieznanej samotności. Tej samotności już kilka razy napierała się Bartłomiejowa, ale jej dostać nie mogła. Sądzono jej umrzeć w tych czasach, ale się te czasy z jej duszą grzeszną rozmijają, bo żadna wiedźma skonać nie może dopóty, dopóki wiedzy swej komukolwiek nie odda. Była ona i u mnie, prosząc, abym jej wiedzę przyjęła, ale nie chciałam, bo i własnej mam dosyć i nie mogę głowy odrywać od tego, do czego się teraz z zamkniętymi oczyma przywarła. Dziecko na łóżku leżące zakrzątnęło się z lekka i nacichło. Jędrzejowa uśmiechnęła się, dając znać tym uśmiechem, że nacichło, i mówiła dalej. Wiedźma ona, to prawda, ale nacierpiała się wiele i od ludzi, i od siebie samej. Wiedźmą została dlatego, aby siebie za jakąś zbrodnię pokarać i na katusze piekielne skazać, bo kary ludzkiej uniknęła, pogardę mając dla niej i niechęć. Ludziom i Bogu na stronę uszła, ku złemu dłonie poratunek błędny wyciągając. Zamiast skruchy karę wolała dla siebie zgotować i zgotowała. Żal mi jej, bo może lepsza w duszy od siebie samej i może nie wiedząc nawet o tym, karę już w sobie odbyła. A jeśli i nie odbyła jeszcze, żal mi jej, że skonać nie może jak ten żebrak, co dłonią niecałą jałmużny na ziemię rzuconej dostać nie potrafi. Już kilka razy nadaremnie konała, a wiadomo, jak taka nadaremność męczy. Raz nawet prosiła, abym konaniu jej obecnością swoją ulżyła, czego tylko nie robiłam, aby jej trudności konania ułatwić. I tę trudność zamawiałam i ściel na jej głowę zrywałam, lecz nic nie pomogło. Wybiła się ze snu wiekuistego i do życia jak do zdruzgotanego samotrzasku wróciła. A dopóki ona nie umrze, dopóty i czary jej z ciebie nie opadną, bo znam ją i wiem, że w miłości nieustępliwa, nieugięta i dozgonna. Zarówno człowieka jak szatana pokocha, byle tylko kochać i od kochania szaleć po wiedźmowemu. Wójt, słysząc te słowa, spojrzał na żonę i kąty ust ku dołowi osunął.
Jezu Chryste!
Szepnęła wójtowa i odwróciwszy twarz, złapała się oburącz za głowę. Nieporęcznie mi jakoś z tą miłością, zauważył wójt, zwracając się do Jędrzejowej. I urząd mi na to nie pozwala, i żona moja ani życzy sobie tego, ani chce zbytnio przedłużać. A ty, żonę, namów, aby wiedzę od Bartłomiejowej przejęła, poradziła nagle Jędrzejowa. I wiedźmie w skonaniu ulżysz i czarów się natychmiast pozbędziesz. Wójt gębę, a wójtowa oczy rozwarła. Stali tak przez chwilę, bojąc się ruchem najmniejszym zdradzić przed sobą nawzajem uczucia poradą Jędrzejowej wywołane. Ukrywał je wójt przed wójtową, a wójtowa przed wójtem. Nie uchylajcie się przed czynem dobrym, mówiła tymczasem Jędrzejowa, i nie bójcie się wiedźmy, gdy już do świata należeć przestaje. Trzeba jej dopomóc w chwili, gdy nikt jej pomocy dać nie chce. Trudna to praca konanie, bo i na śmierć zapracować trzeba, jak na tę chatę pustą, zanim się ją przy drodze postawi, aby w niej potem zamieszkać. Po śmierci dopiero przychodzi to, co się bez pracy dostaje. A niewiele tego jest, jak wszelkiego zbytku na świecie. Chce się wiedźmie tego zbytku, więc go jej nie poskąpcie. Wójt przyszedł już do siebie i posmutniał, a wójtowa też przyszła do siebie i poweselała.
Jakże ja tę wiedzę przejmę?
rzekła przekomarzając się nagle i wstydliwie spozierając na oku, jakby w izbie po kątach pełno było ciekawych zalotników. Jeszcze, nie daj Boże, wywiedźmy się przeinaczej i ludzi będę straszyła, albo sama się owej wiedzy nastraszę i po świecie będę chodziła nastraszona i taka płochliwa jak ten zając w zbożu. Niekoniecznie, zaczęła Jędrzejowa, lecz wójtowa przerwała jej z pośpiechem. Albo może, zawołała ukradkiem na wójta poglądając, albo może będą mi się takie sny okropne śniły, że co chwila będę męża budziła i niepokoiła. Ty słuchaj, co Jędrzejowa mówi, przerwał wójt i żonę dłonią z lekka ku Jędrzejowej przysunął. Niekoniecznie, domawiała Jędrzejowa, wiedźmą zostać musisz. Przejmiesz wiedzę dla dobrego czynu, więc i korzystać z niej będziesz, a potem przy pracy koło domu zapomnisz, czegoś się nauczyła i do dawnego stanu powrócisz. Nastała chwila kłopotliwego dla wójta milczenia, którego nikt jakoś nie przerywał, także wójt postanowił osobiście to milczenie przerwać.
No więc jakże? Rzekł głosem niepewnym, nie zwracając się wyraźnie do nikogo i ciężkim westchnieniem pytanie owo samemu sobie jakby utrudniając. Albo ja wiem, odparła wójtowa, krzywiąc niechętnie usta i wzruszając ramionami i natychmiast dodała.
Nie wiem nawet, którego dnia mam to uczynić i czy nie można byłoby obejść się jakoś bez tego i innym środkiem zadane czary poniszczyć.
Nie można by innym środkiem?
Zwrócił się poufnie wójt do Jędrzejowej. Nie można, odparła Jędrzejowa wzdychając. Pojutrze, w piątek, znowu jej godzina konania wypada. Nagódźcie się do mnie wieczorem i razem do Partłomiejowej pójdziemy. Znowu nastała chwila milczenia. Wójt, wyczekując postanowienia żony, spojrzał pytająco na okno.
To już chyba pójdziemy razem, albo co?
Rzekła wójtowa, przewlekając wyrazy, aby tą przewłoką osłonić ciekawość, która się w niej niecierpliwiła.
A to już chyba pójdziemy, oświadczył wójt, zwracając się do Jędrzejowej i nadając swym słowom zapobiegliwie pożyczonej od małżonki niepewności tonu, aby ich zbytnio nie wyodrębniać i zadość uczynić przy tym osobliwemu węchowi człowieka żonatego.
W piątek wieczorem, przypomniała Jędrzejowa.
Ano jeśli to tylko w piątek, odrzekł wójt na odchodne i co prędzej żonę przyjaznym poparciem mężowskiej dłoni z chaty na powietrze mroźne wynurzył.
Zapewne, jeśli nie lubczyk, to dury udzielił jasnemu skąd inąd umysłowi wójta odpowiedniego przyćmienia, a może i rodzaju cichego obłędu w chwili, gdy do czynu niebezpiecznego żonę trafnymi przemilczeniami pociągał. A może chciał się po prostu za wszelką cenę życia pozbyć nieodpartego wpływu ziół szkodliwych, którego do schadzek z wiedźmą zniewalały. Przewidywał bowiem rozpaczliwą resztką zachowanego na wszelki przypadek rozumu, że te jego wybryki i uskoki od obowiązku i służby nie ujdą w końcu opatrznościowego oka władzy odnośnej. A wiedział, że władza owa o żadne lubczyki i duryje nie pyta. Jeno ich skutki występne, jako stronę faktyczną, bierze ściśle pod uwagę i na mocy tych faktów niezbitych wszystko niezbędne rozstrzyga. Wolałby swoją i żoniną duszę byle jakiemu diabłu zaprzedać, niźli własnowolnie stać się przedmiotem tej ścisłej uwagi i narazić się na wspomniane rozstrzygnięcie. To też czuł w głębi duszy nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu władzy odnośnej wdzięczność dla małżonki za to, że za przyczyną babskich, a niezrozumiałych dlań przelewek i namysłów dała się wreszcie namówić na ów czyn poratunkowy. Starał się nawet nie zastanawiać nad powodem, który ją do tego skłonił, a który przyrównał w duszy do wstrętnej drjakwi, co to nią trzeba częstokroć pysk niechętny wysmarować, aby się jeszcze wstrętniejszego wrzodu pozbyć. Przed piątkiem wójtostwo sprawy nieco drażliwej zgoła nie poruszali, ale i w piątek mówili o wszystkim, jeno nie o tym, co im na sercu leżało. Wójtowa na jakieś ciągoty w ramionach narzekała, a wójt z kolei na też same ciągoty pod łopatką się uskarżał. Wójtowa często przez okno bez żadnej przyczyny wyglądała, a gdy odeszła, podchodził z kolei wójt i też wyglądał, jakby chciał to samo, co żona koniecznie zobaczyć. Wieczorem dopiero wójtowa przemilczaną sprawę, strojąc się do wyjścia, nagle poruszyła. Straszno mi trochę, rzekła, pociągając męża za rękaw. Czemu straszno? Odpowiedział wójt, odymając usta z rodzajem wzgardliwego parsknięcia. Nasza chata z kraju. Wiedźma sobie, a my sobie. Ona do nas z czarami, a my do niej z dobrym czynem. Żal mi tych ludzi, których niechcący ulicą przechodząc, ni stąd, ni zowąd oczarować mogę, szepnęła wójtowa i spuszczając oczy, spódnicę przywdzianą tak ponętnie ściągnęła, że wójt spojrzał na tę spódnicę i półgębek przymarszczył tak, niby doń lulkę wtykał, a jednocześnie i pół okiem żoniną twarz pozabadał. Któż ci każe z czarów korzystać? Rzekł głosem niepewnym. Nie po to do wiedźmy jedziemy, aby się czarów nauczyć, jeno po to, aby się ich pozbyć. Pewnie, że po to idziemy, aby się ich pozbyć, pochwyciła nieco blednąc wójtowa. Ale boję się, że będę w sobie samą możność czarowania, jak tę chorobę ukrytą nosiła. Korzystać z niej nie będę, a nosić będę. Gdziekolwiek pójdę, tam i poniosę, pomodlę się, przeżegnam i poniosę. Poniosę i znowu się pomodlę. Wójtowa, mówiąc te wyrazy, zbladła nagle do reszty. Oczy jej przymgliły się, a wargi rozchyliły jak od nagłego pocałunku. Dotknęła dłonią tych warg i zatrzymała ją przy nich. I gdy wójt, sam nie wiedząc czemu, chciał tę dłoń u warg zastygłą ująć, wójtowa przeżegnała się nagle tą dłonią i stanik na piersi zapięła. Płochliwa ty jesteś i do siebie teraz niepodobna, zauważył, nie mogąc się połapać w uczuciach, które żony jego trawiły. Możnością czarowania gryziesz się zawczasu. Od co ci powiem? Noś w sobie tę możność dopóty, dopóki ci nie obrzydnie, a ja jeno nadzieję całą będę tymczasem w twej kurzej pamięci pokładał. Zanim zdążysz wiedzę obmierzłą posiąść już sama z głowy twej babskiej, jak ta wódka na mrozie wywietrzeje, a tak i wilk będzie syty i owca cała. Wymawiając słowo wilk, wójt władzę odnośną w całej okazałości sobie przypomniał, a przy słowie owca żonę po głowie jej babskiej pogłaskał zachęcająco. I sama wiem o tym, że mi to z głowy wywietrzeje. Wiem o tym, ale ukoić się nie mogę, bo mi tych ludzi żal, co ich na ulicy spotkam, tych ludzi mi żal i żal. Zawołała wójtowa i załamawszy dłonie, rozpłakała się nagle jakimś długim, tajonym, a spodziewanym od dawna dla oczu własnym płaczem. Wójt uspokajał ją, jak umiał, słowa pociechy przeplatając gęsto wspomnieniem zwierzchności, aby w ten sposób żonę rozpłakaną tym pewniej ugłaskać i złagodzić. Nic jednak nie pomagało. Płacz wójtowej wzrastał żałośnie z każdym słowem, które wójt z duszy dla niej ku pociesze jako niespodziankę trafną wygarniał. Wszakże w chwili, gdy wójt w poczuciu bezsilności stracił już wszelką nadzieję na uciszenie coraz głośniej zawodzącej małżonki, ta ostatnia sama nagle nacichła i stani, gdy gotem płaczu przymięty, czujnym dotykiem dłoni odprasowała. Skończyła, pomyślał wójt i uczuł, że wywołany żoninym płaczem smutek i w nim się jednocześnie z jej uciszeniem skończył. Wójtowa podniosła ku niemu szeroko rozwarte i od płaczu jeszcze połyskliwe oczy. A może w ten właśnie sposób wiedźmy na świecie się mnożą? Zapytała trwożnie głosem od łez zachłyśniętym. Winny one sposób się mnożą, odparł wójt i machnął dłonią dla okazania pogardy owemu sposobowi. Nic mi złego wiedźma nie zrobi? Spytała jeszcze na wszelki wypadek wójtowa. Co tam jej na tobie zależy? Pocieszał ją wójt, jak znawca i bywalec, który osobiście pokosztowawszy zakazanego owocu, durnemu młodzikowi płonnych obaw oszczędza i ujmuje. A kochasz, że ją jeszcze? Szepnęła wójtowa. Już nam i w drogę pora, odrzekł wójt wymijająco. Wójtowa ubrała się strojniej niż na co dzień i bicze korali, których dobraną, a gładką czerwienią szyję białą wzgórzyście przesłoniła, aż podzwaniały zgiełkliwie przy każdym jej stąpnięciu. Nadała przy tym swej twarzy wyraz tak dziwny i uroczysty, że wójt co chwila się jej przyglądał, aby stwierdzić, czy poniechała już tego wyrazu. Wójtowa wszakże poniechać go jakoś nie zamierzała. Przy pierwszych gwiazdach zbliżyli się oboje do chaty Jędrzejowej, która już na nich w progu czekała. Śpieszmy się, szepnęła i owinąwszy w chustę wyprzedziła ich, aby drogę do mieszkania wiedźmy wskazywać. Wiedźma mieszkała daleko, za wsią, na skraju lasu w Lepiance. Las nagi i ośnieżony bielił się i połyskiwał gromadami drobiazgowo skrzącego się szronu, a Lepianka wiedźmy od śniegu garbata przez zygzakowate szczeliny z czerniałych i popękanych w rozmaitych kierunkach drzwiczek tliła się światłem, które w tych samych kierunkach snuło swe nici złote, a czasem samotnie czerwonawym paciorem migotało w przyćmieniu szpary drzewnej. Jędrzejowa drzwiczki rozwarła i weszła do wnętrza, zniżywszy się tak, jakby do kurnika wchodziła. Wójt i wójtowa w ślad za nią weszli w milczeniu. Wnętrze Lepianki bogatsze się o wiele okazało, niźli jej pozór zewnętrzny. Na ścianie drzwiom przeciwstawnej wisiał dywan misternie pstrokaty, jako te strome klomby widzianych przelotem a sztachetami w migotliwe pasy pociętych dla oka ogrodów. Pod nim leżała właśnie wiedźma na tapczanie okrytym chustą turecką w zawiłe wzory, podobne do złotych, a stokroć ze sobą pogmatwanych ósemek, które tłem amarantowym nieustannie przyświecając, zdawały się to ogasać i niknąć, to odzłacać się na nowo i obecność swą niepochwytną po dawnemu oczom narzucać. W nogach wiedźmy poruszył się kot czarny, zwinięty w kłębek i nieruchomy, niby mówka, w której w miejscu niespodzianym jarzyły się dwa płaskie szmaragdy, mieniąc się od czasu do czasu w tejże wielkości, szlifując się na oślep rubiny. Łopaty, której wójt ukradkiem poszukiwał, nie było nigdzie. Natomiast w jednym z zakątków smuglił się świecznik kilkoramienny, którego najeżone w jednym kierunku płomyki, wydzielając duszny i drętwy zapach sztywnego wosku, ślepiły się w przejrzystych jak znaki wodne kołach, bramującego je strumieniście powietrza. I czasem nieruchomiały, haftując i stebnując swe złote ulistwienie na tle ściany, czarną oponą obciągniętej. W drugim kącie stał wysoki na kształt pnia i skórą cielęcą obity kufer gdański, do połowy przesłonięty serwetą, nierozwikłanie kwiecistą i wizerunkami niewiadomych kształtów zwierzęcych, jak śpiszch przedpotopowy przeładowaną. Na tym kufrze, od brzaskiem przeciwległego świecznika niby okuciem doraźnym, połyskiwały kanty hebanowych szkatuł, poustawianych w bezładzie brużdżącym twardemu ograniczeniu ich kwadratowych powierzchni. Nad kufrem tkwiło dłużąc się ku niskiemu pułapowi zwierciadło wąskie i strzeliste, w którym przygodny pocisk światła zawisnął luzem, niby strzęp złoty w próżni poza nim ukrytej, zawieruszony i tyleż samemu zwierciadłu, co i owej próżni przynależny. Wiedźma zapewne mozołem przegodzonym utrudzona, rozpostarła się bezsilnie wzdłuż tapczanu, z palcami na kształt szczypców pustych sterczącymi ponad piersią, okrytą zielonym w czarne kwiaty łachmanem. Zdawało się, iż ta zieleń i te kwiaty czarne osypały się z niej przed chwilą, niby z gałęzi potwornej, co ogołocona najeżyła teraz swą kościstą i sękowatą rosochę. Twarz jej zmalała od męki i wklęsła, a znikliwie bielejąc na poduszce, uwypukliła się jeno chwilami jak owe desenie sekretne. W ten sposób naszkicowane, że od jednej strony jawią się zwolna, a od drugiej giną z oczu pośpiesznie. Śmierć ją tak dla siebie szkicowała, chcąc widać dokładnie nauczyć się kształtu tej twarzy, zanim ją na własność bezpożyteczną posiędzie. Wójt spojrzał w tę twarz i zdjął jednocześnie czapkę, niby ślepiec, na niewidziane o coś prośbujący. Wójtowa przyparła się plecami do najbliższej ściany i rzęsy oszronione palcami osmyknęła. Wiedźma leżała bez ruchu. Może nie zauważyła wchodzących, a może sił jej zabrakło, aby uwagę jakąkolwiek okazać. Jędrzejowa pośpiesznie zbliżyła się do niej.
Przyszło?
Spytała porozumiewawczo, chustę w obręb pod brodą ściślej zakładając. Wiedźma w odpowiedzi palce skurczone rozpostarła, korzystając zapewne z byle jakich odruchów, których wysiłek rozmijał się z celem zamierzonym, a których niestosowność przykuwała uwagę obecnych.
Przyszło,
wyszeptała wreszcie, poruszając wargami częściej niż słowa tego wymagały.
Oczy jej,
niby obcęgami podważane, zakrzątnęły się w orbitach i z kilkakrotnym przestankiem zdążając ku Jędrzejowej, zastygły na osiągniętym z trudem czatowisku.
Nie podołasz konaniu?
Spytała znów Jędrzejowa.
Nie podołam.
Odparła wiedźma głośniej i męka w jej nijakiej od bólu twarzy ożywiła się nagle i uczłowieczyła w swym bardziej określonym wyrazie.
Wójtowa przyszła do ciebie,
szepnęła Jędrzejowa.
Wiedzę twoją chcę przejąć i mąk cię zbytecznych pozbawić.
Wiedźma oczy z miejsca, na którym zastygły, przeniosła dalej, ku wójtowej, która wzrok ich na sobie poczuwszy, oddzieliła się od ściany i krok niepewny ku tym oczom na oślep zrobiła, jak zwierz, co z kryjówki wypłoszony, w stronę niebezpieczeństwa jako najpierw postrzeżoną zdąża. Wstrząśnięte na jej szyi korale wydały dźwięk rozmaity, jak bulgotanie dalekiego strumienia.
Idź i zbądź co prędzej kłopotu,
szepnął wójt i nogę ku żonie dla szeptu przesuniętą cofnął z powrotem.
Zbędę,
odrzekła wójtowa, rozszerzając nozdrza i kurczowo zaciskając pięście, ale się z miejsca nie poruszyła.
Wiedźma na wójta spojrzała.
Przyszedłeś, sokoliku błędny,
rzekła ocierając czoło dłonią kościstą, która przylgnąć do czoła nie mogła.
Za późno przychodzisz. Już nie mogę potańczyć z tobą po dawnemu, bo mnie śmierć za chwilę do tańca weźmie, jako ja ciebie brałam.
A któż by tam w takiej chwili o tańcu pomyślał? Odparł wójt uprzejmie, aby mniemany kłopot wiedźmy usunąć.
Nie do tańca on stworzony,
wtrąciła wójtowa głosem drżącym i od pośpiechu zdyszanym.
Do śmierci on stworzony, jeno lepiej do niej niźli ja dopasowany,
odrzekła wiedźma.
Nie turbuj się, nie turbuj,
pocieszyła ją Jędrzejowa. I ty się do niej za małą chwilę dopasujesz.
I do śmierci, i do miłości lepiej ode mnie dopasowany, bo to jedno z drugim w parze chodzi,
ciągnęła wiedźma.
A ja i w jednym, i w drugim na jednaką trafiłam przeszkodę. Trudno mi było bez sposobów tajemnych miłości zdobywać i trudno mi bez pomocy postronnej skonać.
Wiedźma znowu spojrzała na wójtową.
Postronna twoja pomoc, postronna,
rzekła, odgrażając się nagłym błyskiem w oczach.
Postronna, ale samochcąca,
odparła wójtowa tak dumnie, że wójt się tą dumą niespodzianą nieokreślenie zatrwożył.
Będzie mnie twój mąż kochał dopóty, dopóki tchu ostatniego w ten świat pozostały niewyzione,
szepnęła wiedźma.
A jak wyzione, bierz go po mnie i czaruj.
Nie po tobie, bo mój był pierwej niźli twój,
odrzekła wójtowa i szyję ku wiedźmie, jak zagniewany łabędź wydłużyła.
Twój było jeno po twojemu, a mój po mojemu. Nie wiadomo, czyj bardziej, a czyj mniej,
odparła wiedźma i uśmiechem wykrzywiła wargi.
A nie lękasz, że się mojej wiedzy łabędko przepiórczata?
Wójtowa męża ku wiedźmie drżącą dłonią popchnęła.
Powiedz jej, że nie lękam się,
szepnęła gardłem zdławionym.
Nie lęka się moja żona twojej wiedzy,
powtórzył posłusznie wójt, który od pewnego czasu czuł się niby to ciele na targu, co samo nic nie czyniąc zgiełk kupujących obecnością swoją wywołuje.
Powiedz, że jej nie kochasz,
szepnęła wójtowa i z lękiem spojrzała na męża.
Milcz,
zawołała wiedźma. Milcz, bo tak w oczach twej żony spotwornieje, że mnie śmierć żadna z tych oczu przyjąć nie zechce.
To pewno, że już lepiej przemilczę,
odpowiedział wójt i westchnąwszy pomyślał.
Widać, nielubczyk jeno sam dury i teraz się we mnie kotłuje.
Nie krzywdź siebie i innych przed śmiercią, rzekła napominawczo Jędrzejowa. Przygotuj się do niej, bo i ona do ciebie chce się przygotować. Nie płosz jej słowami zuchwałymi. Jeno powiedz teraz wszystko. Brak kilku kart rękopisu.
Z koszykiem jagód nikczemnych. Nie chcę przebaczeniem jego rany mojej wytrwałej lękować, bo ona jedna umie na ziemi matkę mi zastąpić i zastępuje, bo bardzo z nią spokrewniona. A od ludzkiej kary usunęłam się jako od strawy zbyt lichej, która męki mojej nasycić by nie zdołała. Jeno by ranę moją na nicę odwróciwszy odmieniła nie do poznania.
Wójtowa teraz dopiero dostrzegła w wiedźmie majestat tajemny, który dotąd uszedł uwagi jej czarnych, a wylękłych oczu, a który obudził w niej niezrozumiałe dla niej samej obawy. Cofnęła się ku mężowi i oczy spuściła.
Kochasz że ją jeszcze? Spytała szeptem ledwo pochwytnym.
Wiedźma ten szept z ciszy jego własnej uchem czujnym wyłowiła.
Milcz, jaką ci rzekła! Zawołała rozkazująco.
Lubczyk, zaczął wójt i zamilkł, folgując własnemu zakłopotaniu.
Lubczyku mi na tym świecie zabraknie,
szepnęła wiedźma na wójta poglądając, lecz głos jej urwał się i zapodział w wargach nagle znieruchomionych. Ręce jęły przebierać palcami, jakby pragnąc się ich dorachować lub stwierdzić ich znieczuloną obecność.
Znów przyszło? Spytała Jędrzejowa.
Wiedźma kiwnęła głową na znak, że przyszło.
Nie podołasz? Spytała znów Jędrzejowa. Nie podołam, odparła wiedźma.
Jędrzejowa spojrzała na wójtową i nic nie rzekła. Wójtowa zrozumiała to spojrzenie i ze stanowczością niespodzianą zbliżyła się do wiedźmy. Zdawało się, że nie było jej dotąd w izbie i że teraz dopiero zjawiła się nagła i nieunikniona.
Nie lękam się twej wiedzy, szepnęła. Mów, póki słucham jeszcze.
Wójt zauważył w niej teraz to samo przymglenie oczu i to samo ustro schylenie, które już widział wówczas, gdy mu o możności czarowania bezładnie prawiła. Tym razem jednak w twarzy wójtowej grało coś jeszcze nieugiętego i surowego nawet, czego wójt określić ani rozpoznać nie umiał.
Póki słucham jeszcze, powtórzyła,
przechylając się w kibici nad wiedźmą i pobrzękując zwisłymi u szyi koralami. Lecz jednocześnie z tym koralowym pobrzękiem zadzwoniła drobnymi zębami, niby na alarm niewiadomy, a misterny. I wzrok na koralach własnych zatrzymała, jakby się stały dla niej obecnie jakąś strojną, a jedyną ucieczką. Wiedźma za te korale dłonią się uczepiła, aby sobie podpory jakiejkolwiek użyczyć, i zaczęła szeptać żarliwie i pośpiesznie słowa nikomu prócz wójtowej niedostępne. Wójtowa zadrżała niby struna, po której smykiem potwornym prowadzono bezkarnie. Wiedźma wrogo jej czyniła swe zwierzenia i wrogo jej słuchała wójtowa, dreszczem co chwila wstrząsana, a dreszcz ten wiedźmie udzielał się odruchowo jak podryk ukąszonego, przypiętemu doń wężowi. Dwa nienawistne sobie ciała zetknęły się na niepochwytnym pograniczu, a dwa nienawistne sobie oddechy zmieszały się nawzajem. Wójt zaniepokoił się na swym miejscu, wyczekując niecierpliwie końca.
Czego się tylko dla zwierzchności nie robi, pomyślał, rozrzewniając się i rozgrzeszając tą myślą duszę skotłowaną. A ona nie tylko nic nie wie o naszych ofiarach, lecz na domiar sam człowiek stara się o to, aby się czasami nie dowiedziała. Upragniony przez wójta koniec nastał, wreszcie niby godzina nie wiadomo która. Wiedźma, wyszeptawszy się do woli, zamilkła i odpadła od wójtowej jak pijawka krwi zepsutej syta. Wójtowa odskoczyła i tyłem wzroku jeszcze od wiedźmy nie odrywając, przysunęła się do męża jak do spodziewanego oparcia. Uchem ku wiedźmie podana zdawała się wciąż nasłuchiwać jej szeptu, niby turkotu kół dalekich, a potem nagle w oczy wójtowi lękliwie i ciekawie zajrzała.
To już? Spytał wójt, skracając widocznie jakieś dłuższe, a obaw pełne pytanie.
Już, odrzekła wójtowa niemal pieszczotliwie i dłonią z lekka ręki jego dotknęła, jakby pragnąc tę rękę kosmatą oswoić lub sprawdzić na niej tożsamość swego dotyku.
Już, ozwała się wiedźma. Już ona teraz dziedzictwo moje w sobie nosi. Ja ta ryba, co pierścień złoty połknęła. I jeno dusza młoda w nóżkach się jej białych niecierpliwi, ostatniego tchnienia mego wyczekując. Czas mam, więc czekać potrafię, wycedziła wójtowa przez zęby tak szczelnie zaciśnięte, jakby je na klucze rdzawy zamknąć chciała. Czekam tak samo jak i ty, nie inaczej. Obydwie czekamy.
Obydwie, potwierdziła wiedźma.
Wójtowi w tej chwili właśnie zaroiło się we łbie mętne, a szalejące jeszcze wspomnienie tańca z ciałem, które oto dokonania się nagliło. I w chwili, kiedy wójt natrętne wspomnienie taneczne bezwiednym ruchem rąk, jak zmorę odtrącił, wyciągnęły się ku niemu łapczywie dłonie wiedźmy i szperając w powietrzu spotkały się i splotły z jego dłońmi, zanim cofnąć się zdążył.
Wstać mi dopomóż, szepnęła. Ostatnia to posługa twoja, tancerzu zapóźniony.
Wójt pociągnął za ręce, jakby za badyle chwastu spróchniałego.
Wiedźma zwlekła się z tapczana. Usunął się wówczas od niej, jak od jaru napotkanego w drodze. A ona postała chwilę, siły przedostatnie skrzętnie ciułając i ostatnią bezsenność, rozniecając w sobie żarliwie. Na jej zmurszałych od męki policzkach, niby na zgliszczach niedogasłych, zarzekły się zwolna wypieki plamiste, z odkreślonymi na nich zmarszczkami, bezładnie pomiętej poduszki. Barwiła się raz jeszcze i trwaliła na skraju uchodzącego życia.
Zapomniałam, zapomniałam, szepnęła wskazując zwierciadło. Zajrzeć tam, przed śmiercią zapomniałam.
Uśmiechnęła się do własnej zapominawczości i krokiem za dużym, niedostosowanym do odległości wskazanej mety, niby w daleką wybrawszy się wędrówkę, pobrnęła niedołężnie ku zwierciadłu. Dowędrowała wreszcie i zajrzała w jego głębinę. Wypieki na jej policzkach zatliły się wyraźnie, sztucznie brukając twarz niedobranym do tej bladości różem. A sękate ręce pokwapiły się ku zwierciadłu, chcąc się przedostać do samego wnętrza jego ułudnie rozwartej alkowy, lecz pokurczyły się tuż u wnijścia, w tym miejscu, gdzie właśnie nieobecność drzwi wszelakich zaczynała.
Bóg, szepnęła wiedźma, oczyma dowiadując się o tym, o czym obecni powiadomić swych oczu nie mogli. Zamiast matki, Bóg w zwierciadle, o!
Brak kilku kart rękopisu.
Oczy jej, źrenicą i białkiem usilnie wezbrane, zatoczyły po izbie krąg niewiadomy, a tak wszystko po drodze na niewidziane zagarniający, że każde z obecnych poczuło się w tym kręgu niby w miejscu, którego dotąd jeszcze w izbie nie było. Jędrzejowa spojrzała w te oczy.
Raz jeszcze, szepnęła niemal modlitewnie, raz jeszcze oczyma tymi świat na odchodnym ogląda, ale go już nie poznaje, bo tak się jej odmienił, że nie mogłaby dłużej w nim przebywać. Wójt zadrżał nagle. Wydało mu się, że w tym świecie odmienionym wraz z wiedźmą teraz przebywa, czarami z nią jeszcze związany. Z piersi wiedźmy dobyło się rzężenie tak ciche i dalekie, niby obojętny jej ciału brzęk złapanego komara, a brzęk ten wystarczyłaby odąć z lekka jej wargi, które jednocześnie duszę wyzionęły. Jędrzejowa chustę z głowy zrzuciwszy, przesłoniła nią zwierciadło.
Tak lepiej będzie,
szepnęła i poduszkę zdjętą z tapczana zmarłej pod głowę podesłała.
Tak lepiej będzie, powtórzyła i zamilkła. W lepiance nastała cisza,
a wśród tej ciszy nagłe czyhanie przedmiotów martwych na upodobnienie się im żywego ciała ludzkiego, które tu przed chwilą jeszcze panowało. Wszystkie sprzęty i zdebki zdawały się rozpoznawać i tajemnej pewności siebie nabierać. Dywan na ścianie wzmógł swoją pstrokatość i napuszył swe klomby wełniane. Chusta turecka pomnożyła liczbę złotych ósemek. Szkatuły hebanowe zwiększyły objętość i wygodnie rozparły się na kufrze gdańskim, który pośpiesznie urósł w oczach obecnych. Kwiecista serweta, kufer ów przesłaniająca, uwypukliła prześlepione dotąd kształty zwierząt nieznanych, roztasowując je kabalistycznie po swojemu, jakby znużona ich dotychczasowym układem. I gdy świecznik, niby na palcach dla rozejrzenia się po izbie wspięty, wyżej zda się uniósł swe światło kilkoramienne, kot czarny na tapczanie dotąd znieruchomiony zeskoczył nagle na ziemię i grzbiet najeżywszy bokiem do martwej wiedźmy się przysunął, aby u nóg jej polec w miejscu, które zapewne w jego rubinowych teraz ślepiach odpowiadało opuszczonemu przed chwilą stanowisku na tapczanie, jakby chciał w ten sposób zmianie, którą zwęszył, dawny pozór przywrócić. Wierności dochowuje, szepnął wójt, kota oczyma wskazując i pomyślał, że zapewne czary zadane mu przez wiedźmę wraz z nią na tamten świat się przeniosły. Wójtowa brwi marszcząc na ciało spojrzała. Nawet pomodlić się za nią nie można, rzekła z gniewnym, a świadomym swej słuszności przerażeniem, jakoby wyrzut zmarłej czyniła za to, że modlitwą obdarzyć jej nie może. Można, pochwyciła Jędrzejowa. Do domu wracajcie, a ja się za nią jako tako pomodlę. Zawiniłam przeciwko niej, żem nie chciała jej wiedzą duszy własnej zatroskać, a i przeciw tobie zgrzeszyłam, żem brzemię tej wiedzy na głowę twoją zepchnęła. A czemuż nie na własną? Zapytała trwożnie wójtowa, którą teraz dopiero zdziwiła dawniejsza namowa Jędrzejowej. Nie mogłam, odparła Jędrzejowa. Sił zbrakło. Syna się bałam, że gdy podrośnie, matkę rodzoną za to potępi albo wyrzut jaki dozgonny uczyni. Nie znam go jeszcze, więc nie wiem, jakimi oczyma na to by popatrzył. Lecz siebie znam i wiem, że wiedzę taką zdobywszy, a nuż nie oparłabym się pokusie, bo opierać się nie umiem, dlatego też syna mam. A ty się oprzesz, boś płochliwa, jak sarna od grzechu w boku skoczysz. Wójtowa o korale dłoń zgrzaną ochłodziła. Mogłażeś innym sposobem czary odegnać? Spytała podejrzliwie. Spróbować mogłam, odrzekła Jędrzejowa, ale i tego nie chciałam. Wójt ręką machnął, jakby żalowi niewczesnemu na pożegnanie. Czemu? Spytała wójtowa. Pewno bardziej o tę grzeszną niźli o ciebie strojną się troskałam. Śmierć jej była potrzebna i tę potrzebę czułam, tak jak czasem brak chleba czarnego w chałupie. Chciałam jej twymi rękami jałmużnę podać ostatnią. Głód śmierci jej doskwierał, nakarmić ją chciałam, bo znam głód wszelaki. Wiem, że ty choć narowna i niespodziana, ale dobra i serdeczna. Jeno mi się wydawało, że i o złych pomyśleć należy. Przebacz zawczasu. Nie gniewam się za to na ciebie, rzekła wójtowa po namyśle. Do domu wracaj, a jutro przyjdę do ciebie. Pocieszyła ją Jędrzejowa i twarz jej przybrała nagle obrzędowy wyraz wprawnej znachorki. Wieczorem przyjdę i nauczę, jak się masz wiedzy nabytej pozbyć. Nauczę, jak tę wiedzę zamówić i na błota odrzucić, a i na trzciny zwiać i na głębokie wody posłać. Na wodzie ją potopisz, na ogniu popalisz, siekierami porąbiesz, nożem pokłujesz, a potem imienia Jezusowego wezwiesz. Sam Jezus nie przyjdzie, a imię Jego przyjdzie. I przyjście tego imienia śpiewne będzie i posłyszysz je i poznasz. A na dźwięk Jego imienia kolano wszelkie upadnie, niebieskie, ziemskie, piekielne. A gdy upadnie niebieskie, uśmiechniesz się. A gdy ziemskie, westchniesz. A gdy piekielne, spłoszysz się i w popłochu onym wszelka wiedza ciebie opuści. Idź do domu, idź. Jutro wieczorem przyjdę. W swojej sprawie chcę jeszcze słowo powiedzieć, rzekł wójt, który uczuł nagle, że i osobę jego, i sprawę główną zaniedbano, a właściwie przemilczano. Jako to z tymi czarami teraz będzie, chyba już i znaku po nich nie ma. Ani znaku, ani śladu nie ma, rzekła Jędrzejowa i wskazując ciało dodała. Nic nie ma prócz ciała. Wójt doznał takiego wrażenia, jakby mu kołtun wybujały z głowy spadł niespodzianie.
Chwała Bogu!
Szepnął. Raźniej i swobodniej będzie człowiekowi na świecie bez tego brzemienia. Wójtowa pierwsza wysunęła się z lepianki. Wójt za nią pośpieszył. Na dworzu już będąc, usłyszeli śpiewną, a szybką gawędę Jędrzejowej. Może modliła się głośno, a może sama ze sobą tak gawędziła, bo zawsze miała i sobie, i innym zbyt wiele do powiedzenia i każdy od niej odchodząc czuł, że czegoś mu jeszcze odmówić nie zdążyła. Wójt gnał co sił. Wójtowa za nim noga w nogę, jak na mustrze kroczyła. Barwiste, a nieodczepione w oczach pozostałe wspomnienie pstrokatego wnętrza lepianki nikłym widmem dywanu przesłoniło im białość śniegu, który w księżycu jak dzień pochmurny majaczył. Wójt najczęściej ten dywan właśnie widywał, a wójtowa serwetę.
Czujesz wiedzę?
Spytał nagle wójt i na żonę się idąc obejrzał.
Czuję, odparła wójtowa i przyspieszyła kroku. Trawi cię jeno czy łechce?
Spytał znowu wójt i też przyspieszył kroku, przesadzając przy tym garb śniegowy, który na drodze mu się napuszył.
Dotąd łechtała, a teraz to już i trawić po swojemu zaczyna,
rzekła wójtowa i przystanęła.
Stłum,
poradził mężnie wójt i też przystanął.
Boję się stłumić, bo nie znam się na tym. Do jutra wolę zaczekać, aż Jędrzejowa przyjdzie,
odpowiedziała wójtowa i w dalszą drogę ruszyła.
Gdyby na mnie taka wiedza trafiła, razem ze śliną na ten śnieg bym ją wypluł, albo razem z butami zzuł i precz na śmietnik wyrzucił,
zawołał wójt z mocą i też w dalszą drogę ruszył.
Sam tego chciałeś?
Odezwała się spokojnie wójtowa.
Sam?
Obruszył się wójt i dał większy niż zazwyczaj krok naprzód.
Sam,
powtórzyła jeszcze spokojniej wójtowa.
Nigdy ja sam niczego nie chcę, jeno zawsze z tobą, na współkę.
I tym razem współka była, więc się jej nie wyrzekaj, odparł wójt i splunął na stronę. Wójtowa nic nie odpowiedziała.
Bardzo cię wzięło?
Spytał wójt po chwili milczenia.
Już ci, że wzięło.
Zagadnęła szybko wójtowa, jakby tego właśnie pytania wyczekując.
Niby nic, a jednak możność czarowania już w sobie od niechcenia noszę i jeno do Boga się modlę, aby ludzi niewinnych po drodze gdzie nie wypatrzeć. A najbardziej bym znajomych spotkać teraz nie chciała.
Wchodzili właśnie do chaty. Wójt po izbie się rozejrzał, jakby po raz pierwszy w życiu samego siebie odwiedził. Uśmiechnął się, stwierdziwszy, iż wszystko zastał w porządku należytym i na dawnym miejscu. Na widok znajomego ładu sprzętów domowych dusza wójtowska rozpogodziła się i pogrążyła w tym ładzie, niby w kąpieli ciepłej, a niezbędnej.
Dobrze tu i spokojnie, rzekł wójt z dumą gospodarza, który w każdym przedmiocie dojrzały owoc pracy własnej widzi.
Wójtowa zadumana siadła w milczeniu na zydlu, a wójt do okna się zbliżył i spojrzał w świat księżycem objęty. I znowu uwagę jego zwróciło wzgórze nagromadzonego pod oknem śniegu ze śladem stopy ludzkiej na uboczu. Światło izdebne jak dawniej rozwidniało sztucznym poblaskiem tę samą połać śniegu, nadając jej alkierzową względem całości ustronność. W zagłębieniu od obcasa tkwił po dawnemu patyk, w dziurawą i niecałą czapkę zuchowato wystrojony. Tego rodzaju patyki tak się czasem zżyć i zrosnąć z miejscem potrafią, że żadnemu przechodniowi myśl do głowy nie przyjdzie, aby je ze stanowiska zajętego wykoleić. Zdarza się wprawdzie, że nieproszony łobuz urwi połeć pociskiem kamienia czapkę z nich strąci, nie tyle nawet dla zabawy, ile po prostu dlatego, że ujrzawszy w śniegu kamień, który go korci, nie wie, do jakiego użytku mógłby ów kamień na prędce zastosować. Ale i to się rzadko zdarza, bo najczęściej taki urwi połeć patykowi owemu raczej niespodzianego łachmana ze swego przyodziewku jeszcze dorzuci, niżeli starego ujmie. I bywa tak, że tego rodzaju patyki dopiero roztopy wiosenne pozbawiają i stroju, i stanowiska. Wójt spojrzał na ten patyk i mimowoli doznał jakiejś radości, jakby ojca rodzonego po długiej rozłące do serca przycisnął. Przeniósł wzrok z patyka na żonę, przeciągnął się rozłożyście i ziewnął od nadmiaru błogości.
Żadna mię siła teraz już do tańca po polach śnieżnych nie zmusi,
rzekł z gruntownym poczuciem odzyskanej swobody i przypomniawszy sobie ów taniec, grzeszne oczy winowajcy na małżonkę w milczeniu wyraczył.
Brzydka ona była,
rzekła wójtowa, krzywiąc się i zydel z jednego miejsca na drugi opodal przesuwając.
Nie żyje więc już nawet i nie brzydka. Nie ma jej otco,
zawołał wójt triumfująco i palec ku górze wzniesiony, niby skarb odzyskany żonie pokazał. Wójtowa przez chwilę na ów palec bezwiednie patrzyła.
Jeszcze nam po niej wiedza przeklęta została,
szepnęła wreszcie, uporczywie do oczu mężowskich zaglądając.
Kpię sobie z wiedzy wszelakiej,
zawołał wójt i poweselał nagle. Teraz ja pani wolno mi kpić i o drogę nikogo nie pytać. Co zechcę, to zrobię, a czego nie zrobię, tego i chcieć nie będę. A zachciało się właśnie ni stąd, ni zowąd wójtowi sprawdzić naocznie, co za cudła nadprzyrodzone żona jego na śmiech odzyskanemu mężowi zmajdrować teraz potrafi. Dopóty go ta zachcianka korciła, dopóki i z izby nie wybiegł i z łopatą w ręku nie powrócił. Dwie miał łopaty, starą i nową. Nową wybrał, białą jeszcze i świeżym drzewem, niby bielizna wyprana pachnącą. Wójtowa na widok łopaty poruszyła się niespokojnie na zydlu i zarumieniła po uszy.
— Spróbuj!
— zawołał wójt i łopatę podał pochyło jak do jazdy.
— Czego mam spróbować?
— spytała wójtowa, udając, że nie rozumie skierowanych ku niej zamiarów i powstawszy z zydla, usunęła się od wręczanej natrętnie łopaty.
— No niby to nie wiesz, czego masz spróbować?
— odrzekł wójt, zapalczywie mrużąc lewe oko. Zawsze domyślna, a teraz o północy w owczą skórę chce się przede mną wystroić?
Ot przekonać się pragnę. Czy nie zapowietrzysz na łopacie, czy nie zapowietrzysz?
Widać wójt dotąd jeszcze w duszy resztkę wygasłego szału dopiastowywał.
A któż to widział, aby sama wójtowa na łopacie zapowietrzona jeździła?
Żachnęła się boleśnie dotknięta małżonka, uczuwszy się nagle samą wójtową.
Nikt nie widział jeno, ja właśnie chcę widzieć,
nastawał wójt. Spróbować nie zawadzi. Prócz mnie i ciebie żadnej innej zwierzchności w izbie, chwała Bogu, nie ma.
Poza izbę nie wyfruniesz. Sam ci tego zakazuję. Mało wiele pofigrujesz od niechcenia w izbie pułapu jeno głową czy łopatą dotykając i zaprzestaniesz. A ja tymczasem popatrzę. Jakem wójt, chce mi się żonę własną choć raz na łopacie dla uciechy mojej mężowskiej zobaczyć.
Nie będę wiedzy nabytej do łopaty bezrozumnej na śmiech ludziom stosowała, odparła wójtowa, wzruszając ramionami tak szybko i często, że aż mówić sobie samej co chwila przeszkadzała. Znajdę lepsze dla niej zastosowanie.
Nie znajdziesz, zaprzeczył wójt,
byle żonie zaprzeczyć.
Znajdę,
zawołała wójtowa i nogą o ziemię tak mocno tupnęła, że bicze koralowe z szyi jej się zsunęły i musiała je dłonią jak falę wezbraną z jękiem podtrzymać.
Tupnij raz jeszcze, a na łopatę wskocz,
upierał się wójt wesoło.
Dla mnie to zrób, bo mężem twoim jestem i wiem lepiej od ciebie, czego chcę i jakie mam potrzeby. A i sama rada byś sprawdzić, czy masz siłę tajemną, czy nie masz.
A nie nabierzesz do mnie od razy? Spytała nagle wójtowa, przekomarzając się jeszcze i dłonią twarz zawstydzoną osłaniając. Wójt zgadł, że rada by sprawdzić, czy ma ona siłę, czy nie ma. A jeśli nawet nie zgadł, w każdym razie myśl trafną żonie w czas podsunął.
Nie nabiorę, upewnił, ręką się od domniemanej od razy odmachując. Pośmieje się jeno i nacichnę. Raz kozie śmierć i raz wójtowi zabawa. Nigdy się dotąd nie śmiałem służbie pilnie oddany.
Jakżeż ja mam to do ręki wziąć? Rzekła wójtowa i stroniąc od łopaty, jednocześnie dłoń po nią wyciągnęła.
A bierz tak jak zawsze,
odpowiedział wójt i po raz setny łopatę podał. Wójtowa ujęła łopatę w dłoń lewą, bo w prawej bicze korali z szyi spadłych trzymała.
Cóż ja mam z tym teraz robić?
Spytała wójtowa, bocząc się na łopatę tak, jakby po raz pierwszy w życiu sprzęt tak dziwny i niepojęty ujrzała. A cóż masz robić? Okracz już, rzekł wójt krótko i zwięźle.
Jakżeż ja to okraczę, rzekła wójtowa i głowę w ramionach od niedoszłego śmiechu dla przyzwoitości schowała, a jednocześnie zanim wójt stwierdzić zdążył, okraczyła mu tuż popod nosem łopatę.
Jakżeż mam to do biegu teraz znaglić? Spytała bezradnie, rady zbawiennej od wójta wyczekując.
Zawołaj wio! Poradził wójt. Każda kobyła wołanie takie rozumie.
Wio! Zawołała wójtowa i z przestrachem spojrzała na pułap.
Łopata nie poruszyła się z miejsca. Wójtowa zawstydziła się, a i wójt doznał zawodu na widok czynu nieudanego.
Nie tak to łatwo, jak się zdaje, zauważył w głowę się skrobiąc. Widać chcesz, a łopata nie chce.
Wójtowa pogłaskała dłonią łopatę, jak konia, który stanął przed gankiem.
Niech no ja tylko przypomnę sobie, jak to ona wówczas po niebie, niby zaraza rozkiełznana, grasowała, rzekła cicho i zmrużyła oczy.
Wójt też oczy zmrużył, lecz przez zmrużone widział dokładnie, jak nozdrza wójtowej wzdęły się i rozzuchwaliły, a wargi zwilgotniały nagle i rozwarły się luźne, a chciwe.
O, tak, 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 szeptał zachęcająco. Tak, tak, powtarzała wójtowa, kurczowo ściskając łopatę, jakby dusiła szyję mdlejącego łabędzia.
Teraz powiedz wio, poradził znowu wójt i otworzył oczy.
Wio,
szepnęła wójtowa i biczami korali łopatę z brzękiem uderzyła. Łopata i tym razem nie poruszyła się z miejsca. Wójt posmutniał.
Pewno ci się wiedza nabyta zmąciła jakoś we łbie, albo i po twojemu przeinaczyła,
rzekł i głową własną na myśli, mając głowę żoniną, pokiwał. A może nawet nie wysłuchałaś jej należycie i zastosować teraz nie potrafisz. Mów, co ci wiedźma gadała?
Trudno mi to opowiedzieć, bo słuchając, aż zawrotu głowy dostałam, tłumaczyła się wójtowa, oddając mężowi łopatę.
Straszno mi się zrobiło i sama już nie wiem, co mi wiedźma do ucha szeptała.
Wójt pomyślał, spojrzał na żonę i jeszcze raz pomyślał.
Może to i lepiej, rzekł wreszcie z westchnieniem. Kto wie, jakich głupstw, nie daj Boże, napłodziłabyś jeszcze wiedzę taką naprawdę posiadając i tą wiedzą ludzi po drodze spotkanych trapiąc rozmaicie. Ani mnie, ani tobie wiedza taka nie przystała.
I nagle na twarzy wójta zjawił się dawny, a zaniedbany od pewnego czasu wyraz służbistego zastanowienia i statku. Zdawało się, iż sam siebie w tej chwili do wzięcia w posiadanie osoby swej własnej ośmiela i upoważnia. Uczuł, że po długim wykolejeniu wraca do zachwianego na ziemi stanowiska. Wójt znowu stał się wójtem.
Może to i lepiej, powtórzył głośniej, donoślejszą treść nadając tym samym wyrazom. Co było, to minęło i wara mu nas niepokoić.
Wójtowa, patrząc na odrodzonego męża, odzyskała nagle zaniedbane w ostatnich czasach, a zapożyczone ongi od dwóch z dala widzianych panien ze dworu ruchy, powabu pełnej i przewłoki.
Już i spać pora, rzekła z dawną wprawą, tych ruchów zażywając.
Pora, potwierdził wójt.
I gdy wójtowa stanik na piersi rozluźniając, do izby przyległej się udała, zdawać by się mogło, że aż dwie panny ze dworu, niezupełnie ze sobą pogodzone do wnętrza izby, wójta wyprzedzając, wkroczyły. Wójt w ślad za żoną podążył.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.